niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, czas na rozmowy niedokończone. Dziś temat, rola i zadania władzy samorządowej. W naszym studiu goście Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki, przez ostatnie 8 lat, 2016-2023. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Pan Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego, teraz kandydat do Rady Powiatu Białobrzeskiego. Witamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór. Nie wiem, czy powiedziałem, że pan Artur Standowicz, kandydat na prezydenta Radomia.
Zgadza się, tak jest.
Tak. Łukasz Mierzejewski, trzeci gość, radny Rady Miasta Jedlnia-Letnicko, obecnie kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. W samorządzie panowie jesteście, władza wykonawcza, najpierw rząd, później władza wykonawcza. Czym chcielibyśmy może podsumować ten pierwsze nasze rozmowy po 18:15, nim podejmiemy może następne wątki, które dotyczą roli i zadań władzy samorządowej? Panie Łukaszu.
Ojcze Grzegorzu, szanowni państwo, temat bardzo istotny, bardzo na czasie, gdyż dotyczy tego, o czym wkrótce będziemy decydować, czyli dotyczy stricte najbliższego okresu, bardzo ważnego dla Polski, czyli wyborów samorządowych. Takie wybory odbędą się już 7 kwietnia. Mówiąc o samorządzie, należy podkreślić tą taką trójstopniowość samorządu, czyli samorząd gminny, samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki. Jeżeli mówimy o gminach, należy podkreślić dwie kwestie. Jedną, kto nas reprezentuje w gminie z punktu widzenia poszczególnej rady, czyli reprezentują nas radni, wybierani w wyborach powszechnych, oraz wójt bądź burmistrz, którego również w takich wyborach wybieramy. Jeżeli mówimy o Radzie Powiatu, Rada Powiatu składa się z radnych wybieranych właśnie w takich wyborach, o których wspomniałem, oraz z zarządu powiatu, na którego czele stoi starosta i wicestarostowie. Mówiąc o województwie natomiast, mam na myśli radnych sejmiku, których również będziemy wybierać 7 kwietnia, czyli za niecały miesiąc. Na czele Rady Sejmiku województwa, danego województwa, stoi zarząd województwa i marszałek danego województwa. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja, te wybory będą dla nas bardzo ważne. One pokażą, na ile oczywiście silna jest Zjednoczona Prawica w Polsce, ale również pozwolą nam na wybranie ludzi kompetentnych, rzetelnych oraz takich, którzy będą reprezentować nasze wartości w jednostkach samorządu, w samym samorządzie, który tak naprawdę odzwierciedla naszą codzienność, bo mówiąc o samorządzie, mamy na myśli to, z czym się spotykamy na co dzień. Do zadań samorządowych należy dbanie o kwestie takie jak szkolnictwo, jak podkreślana chociażby wielokrotnie w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwami w Radiu Maryja po 18:15 służba zdrowia. Tutaj słuchacze, tak bym powiedział, konkretnie podkreślili ważność tej kwestii, ale również to kwestia infrastruktury, budowy dróg, sieci kanalizacyjnych, to z czym się na co dzień spotykamy, ale również kwestia bardzo istotna, kwestia edukacji. Niestety żyjemy w czasach pełnych niepokoju, pełnych obaw. Jedna z naszych tutaj pań, która dodzwoniła się do audycji po 18:15, zadała nam pytanie, co robić, jak, że tak powiem, pilnować i jak doprowadzić do tego, żeby ta polska szkoła była faktycznie polską szkołą i żeby w niej uczniowie mogli otrzymywać odpowiedni kanon wartości. Tak, drodzy Państwo, trzeba mądrze wybierać, trzeba wybierać włodarzy, którzy będą faktycznie dbali o wychowanie dzieci, nie tylko kierowali się mainstreamem i tym, co narzuca władza odgórna, ale będą przede wszystkim dbali o to, aby dzieci były wychowywane w odpowiednim systemie wartości, również tych wartości chrześcijańskich.
Dziękuję, panie starosto. Bartłomiej Kowalczyk.
Rzeczywiście temat bardzo ważny, kwestia samorządu i dyskusji praktycznie w przededniu wyborów samorządowych. I tutaj zgadzam się oczywiście z moim przedmówcą. Samorząd to sprawy blisko ludzi, te najbliższe, tak jak mówiłem na antenie telewizji Trwami Radia Maryja po godzinie 18:15, w samorządzie nie ma, a na pewno nie powinno być tematów zastępczych, bo przecież w niedzielę 7 kwietnia wybierzemy przedstawicieli, którzy będą podejmować decyzje w takich sprawach jak chociażby przebudowy dróg, którymi jeździmy każdego dnia, modernizacji i wyposażenia szkół, do których uczęszczają dzieci, budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych, które zapewniają bezpieczeństwo w ruchu drogowym, doposażenia służb, pogotowia, policji, straży pożarnej. To są te sprawy, które są naprawdę bardzo ważne i oczywiście wybory samorządowe rządzą się trochę swoimi prawami, bo co do zasady głosujemy na sąsiadów, często osoby znajome, które znamy z sąsiedztwa, najbliższej okolicy, ale mimo wszystko też należy zweryfikować te sprawy, które są nadrzędne, bo za głosem na poszczególnych kandydatów idzie też pewna wizja funkcjonowania danych jednostek samorządu terytorialnego i te wartości, które powinny przyświecać wszystkim samorządowcom, uczciwości, ciężkiej pracy i determinacji w osiąganiu tych celów dla lokalnej społeczności są też bardzo ważne.
Dziękuję, panie wojewodo.
Samorząd lokalny to, można powiedzieć, sól demokracji. No nie ma prawdziwej demokracji, nie ma państwa demokratycznego bez dobrego, sprawnego, dobrze zarządzonego samorządu terytorialnego. 7 kwietnia przed nami wybory. Ruszymy do urn wyborczych, wybierzemy swoich przedstawicieli, tych, których w gminie, w powiecie, w województwie będą nas reprezentować, załatwiać nasze sprawy. I od tego wyboru naprawdę bardzo wiele zależy. Oby to był wybór naprawdę przemyślany, rozsądny. Wybierzmy ludzi, którzy z jednej strony mają doświadczenie, ale także mają zapał, chęć do pracy, ale także kierują się pewnymi wartościami w swoim życiu, bo kierowanie się wartościami daje gwarancję rzetelnej pracy i tego, że sprawy nasze lokalne tam na dole będą załatwione w sposób jak najbardziej właściwy.
Co chcielibyśmy powiedzieć, bo tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o kwestii aktywizacji, bo też myślimy, jak aktywizować mieszkańców, bo wiemy, za co gmina, województwo czy powiat są odpowiedzialne. To w pierwszym rzędzie edukacja, promocja ochrony zdrowia, pomoc społeczna, wspieranie rodziny, polityka prorodzinna, transport, kultura, ochrona zabytków, sport, kwestia porządku publicznego, tego bezpieczeństwa. Wiele jest takich kwestii, za tym stoją ludzie, no i potrzeba na to pieniędzy. Wiemy, myślę, że też w jakiś sposób pokażecie, jak to funkcjonuje, czy jak to funkcjonowało, jak myślicie, że powinno funkcjonować, co należałoby zmienić w tych miejscach, w których pracujecie, no i w tych, do których się wybieracie, bo uczestniczycie w obecnych wyborach. Rozpocznijmy może od pana wojewody.
Tak jak ojciec powiedział, samorząd realizuje bardzo wiele spraw, jest naprawdę silnie umocowany w naszym porządku prawnym. No i zazwyczaj tak jest, że na wszystko od razu nie starczy pieniędzy. To jest rzecz oczywista. Poruszamy się w ograniczonym zasobie środków finansowych, a tych potrzeb jest naprawdę wiele, więc myślę, że mądry gospodarz powinien rozmawiać przede wszystkim z mieszkańcami, ważyć te problemy, konsultować je i wybierać do realizacji te projekty, które są możliwe do zrealizowania i które są tak naprawdę największą potrzebą każdej lokalnej społeczności. Myślę, że interakcja, konsultacje to jest to, co każdy samorządowiec powinien robić. Ja w swoim programie wyborczym mam tego rodzaju mechanizmy. Zadeklarowałem jako przyszły prezydent miasta Radomia to, że będę bardzo aktywnie konsultował wszystkie swoje działania z mieszkańcami miasta Radomia. Chcę dać im do dyspozycji specjalną aplikację, poprzez którą będą mobilną. Oczywiście żyjemy w świecie cyfrowym. poprzez którą będą mieli stały dostęp do mnie, do moich zastępców, do wszystkich dyrektorów podległych jednostek, tak żeby zgłaszać tam problemy, ewentualne pomysły i to, co moglibyśmy wspólnie zrobić. Myślę, że taki bezpośredni kontakt jest naprawdę ważny i buduje zaufanie i buduje wspólnotę. Kolejnym takim pomysłem, myślę, bardzo ciekawym jest powołanie w Radomiu kół aktywności kobiet. To jest coś, czego w naszym mieście nie ma. Myślę, że w wielu samorządach tego nie ma, szczególnie miejskich, a myślę, że warto pójść w tą stronę, wyciągnąć rękę do kobiet i powołać takie instytucje wsparte zarówno organizacyjnie, jak i finansowo przez samorząd, żeby kobiety mogły się zrzeszać w takie stowarzyszenia, jakie funkcjonują także na terenach wiejskich, coś na wzór kół gospodyń wiejskich, tylko że oczywiście w mieście nasze panie mają naprawdę bardzo wiele pomysłów, mogą bardzo wiele dobrego także dla lokalnej społeczności zrobić i myślę, że taki program, który byłby właśnie dedykowany paniom, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a to, czym takie koła aktywności kobiet mogłyby się w mieście Radomiu zajmować, będzie tylko i wyłącznie ograniczony samą inwencją i pomysłowością pań. Więc rozmawiajmy, konsultujmy, działajmy. Naprawdę w każdym samorządzie jest bardzo wiele osób, które są aktywne, chcą działać dla dobra wspólnego. Trzeba tą energię wyzwolić. W Radomiu jest naprawdę bardzo duży potencjał, bardzo duża energia, tylko do tej pory niewykorzystana. Ja myślę, że uda mi się obudzić Radom i postawić, jak to już mówiłem w naszej audycji 18.15, Radom na nogi, nadać mu nowe tempo, tak żebyśmy budowali pozycję naszego miasta w całym regionie radomskim, odbudowywali jego pozycję. Myślę, że wiele samorządów podobnie myśli i to jest bardzo dobry kierunek dla rozwoju lokalnej społeczności.
Dziękuję, panie wicestarosto.
Rzeczywiście temat, który poruszył ojciec, związany z aktywizacją lokalnej społeczności, to temat bardzo ważny, bo oprócz takich twardych projektów, o których wspominałem wcześniej, budowa dróg, zakup sprzętu dla służb ratowniczych, czy remonty szkół, w samorządzie jako jedno z zadań są także projekty tak zwane miękkie, czyli właśnie te, które mają za cel oddziaływać na interakcje międzyludzkie, integrować lokalną społeczność i też aktywizować ich do różnych projektów, które mają wyzwalać właśnie tą społeczną energię. I takim bardzo dobrym przykładem tej działalności jest właśnie angażowanie się od kilku lat kobiet z terenów wiejskich, zrzeszanie w kołach gospodyń wiejskich. Na moim terenie w powiecie białobrzeskim, gdzie od ponad 5 lat realizuję misję służby pracy w samorządzie, takich kół działa ponad 20. Są to kobiety gospodarne i wyjątkowe, tak mówi skrót rozwijany często właśnie KGW. I to jest pewna forma realizacji swoich pasji, zainteresowań, rozwijania talentów i oderwania się tak jakby często od codzienności, od ciężkiej pracy. Dlatego też w moim programie wyborczym zaplanowałem utworzenie takiej powiatowej rady dialogu, która zrzeszałaby właśnie przedstawicielki poszczególnych kół gospodyń wiejskich, jednostek, organizacji pozarządowych, które mogłyby się wymieniać doświadczeniami, ale także konsultować właśnie chociażby wspólny wybór gwiazd na różne wydarzenia organizowane przez powiat, czy różne konferencje związane z rozwijaniem tych umiejętności, chociażby pisania projektów, pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwijania tego wszystkiego. Dodatkowo także kwestia związana z aktywizacją lokalnej społeczności to przecież bardzo często powstające w lokalnych samorządach powiatowe rady seniorów, powiatowe rady młodzieżowe, powiatowe rady, analogicznie w samorządach gminnych. To wszystko ma na celu wyzwolenie właśnie tej energii wśród mieszkańców i otwarcie się urzędów danych poziomów władzy samorządowej na mieszkańca, bo nie możemy zapominać, że samorządowiec to nie urzędnik z Warszawy, takiej przysłowiowej, w garniturze i w krawacie, tylko to jeden z nas wybrany w demokratycznych wyborach przez swoich znajomych, sąsiadów, i ten nadrzędny cel powinien każdemu samorządowcowi przyświecać: otwartość na ludzi, stały kontakt i właśnie wyzwalanie tej społecznej energii. Życzę wszystkim słuchaczom, aby takich samorządowców wybierali i takich samorządowców mieli w swoich gminach, powiatach i województwach.
Jak to w Radzie Miasta, jak to będzie w Sejmiku, panie Łukaszu?
Ojcze Grzegorzu, takim najistotniejszym ciałem, które tak naprawdę powinno i jest zazwyczaj w samorządzie ujęte, to ciało, jakim jest sołectwo i Rada Sołecka. Jeżeli chodzi o kwestie gminy, dzisiaj obchodzimy Dzień Sołtysa, także wszystkim sołtysom, sołtyskom, osobom, które tę funkcję pełnią, w imieniu nas tutaj wszystkich w studio składam najlepsze życzenia, dziękując jednocześnie za ciężką pracę, którą wykonują na tym polu, samorządowym polu gminnym. I ciałem, które aktywizuje niewątpliwie władzę samorządową i mobilizuje do konkretnego działania, to są rady sołeckie. Rady sołeckie, które bezpośrednio znają potrzeby danego terenu, potrzeby mieszkańców i artykułują takie potrzeby radnemu, czy to radnemu miasta, czy radnemu gminy, czy też radnemu chociażby, który będzie pełnił taką funkcję w sejmiku województwa. Także trzeba docenić tę taką podstawową komórkę, jaką jest właśnie Rada Sołecka, i też o niej tutaj dzisiaj wspomnieć. Chociażby w mojej gminie jest pani sołtys, która ponad 30 lat taką funkcję pełni, pomimo swojego już dojrzałego wieku, zaraża wszystkich swoją aktywnością, pomysłowością, i tutaj panią Mariannę Mąkosę z Antoniówki serdecznie pozdrawiam, bo osoba bardzo wyjątkowa, notabene też słuchaczka Radia Maryja, także trzeba takie osoby podkreślać, wyróżniać i dziękować im za tą pracę, bo tutaj działając na tym podłożu samorządowym niewątpliwie aktywizują takie osoby zarówno społeczność lokalną, ale również tych, którzy pełnią istotne funkcje w polskim samorządzie.
A co z szkołą, co z ochroną zdrowia, co z kulturą, gdyby na takie rzeczy zwrócić uwagę? No pewnie wiele udało się, a co należałoby jeszcze zrobić za taką sugestią może tej społeczności, w której funkcjonujecie i żyjecie?
Jeżeli chodzi o kwestie służby zdrowia, ja wspomniałem, że w ostatnim okresie poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, niewątpliwie kwestia tutaj ochrony zdrowia była wyszczególniona w budżetach, które samorządy otrzymywały. Dużo środków z Polskiego Ładu, ale również z innych środków rządowych trafiało na realizację inwestycji w postaci budowy szpitali czy ich modernizacji. Jako przykład takiego godnego wykorzystania środków na budowę nowego szpitala, czy przebudowę bardziej szpitala powiatowego w Pionkach, tym przykładem się posłużę. Ponad 100 milionów złotych, które udało się zainwestować i stworzyć naprawdę profesjonalny szpital powiatowy funkcjonujący w niedużym mieście, jakim są podradomskie Pionki, ale kolejny w naszym powiecie szpital w Iłży, który przeszedł gruntowną modernizację tutaj z takim wyznaczeniem dobrej działalności oddziału pediatrycznego. Sam miałem okazję korzystać z tego oddziału, stricte jedna z moich córek, i byliśmy z żoną bardzo pozytywnie zaskoczeni obsługą, ale również poziomem, jak w zakresie ochrony zdrowia, jaki sobą reprezentuje ten szpital. I tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować też panu staroście Waldemarowi Trelce za takie godne wykorzystanie tych środków, które trafiły z centrali, czyli z rządu do samorządu, czyli do powiatu, i za godne ich rozdysponowanie. Bo nie sztuką jest dostać pieniądze, tylko sztuką jest je godnie wykorzystać i dobrze, w sposób bardzo, bardzo należyty. Jeżeli chodzi o kwestie szkolnictwa, tutaj wspomnę o tym, że istotną rolę w zakresie szkolnictwa odgrywa Sejmik Województwa, bo to Sejmik prowadzi chociażby licea profilowane, które są licea czy technika profilowane, czy szkoły zawodowe o profilu zawodowym, które niewątpliwie w obecnych czasach są bardzo potrzebne. Jedną ze szkół, które funkcjonuje u nas w regionie, to Liceum Medyczne. Szkoła, która ma za zadanie wykształcić pracowników w systemie ochrony zdrowia, chociażby opiekunów medycznych, bardzo pożądany na rynku zawód. Ta szkoła funkcjonuje właśnie, jest nadzorowana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Problem się pojawia w zarządzaniu tych szkół, w kwestiach dofinansowania. I tutaj niewątpliwie decydujący głos ma dyrektor takiej placówki i to, jak on zabiega o funkcjonowanie tej szkoły. Mówiliśmy też o, w zakresie szkolnictwa, o bardzo istotnej kwestii, która jest niewątpliwie związana również z ochroną zdrowia, czyli o tym, żeby w szkołach funkcjonowały chociażby gabinety dentystyczne, których celem będzie to, aby zadbać o kwestie stomatologiczne wśród młodzieży, wśród dzieci. Wiemy, że w tym zakresie jest sporo zaniedbań. W mojej gminie w Jedni Letnisko taki gabinet powstał. Jest to jeden z nielicznych gabinetów, który funkcjonuje na terenie powiatu radomskiego. Wiem, że inne gminy niejako z zazdrością patrzyły na realizację tej inwestycji, ale mam nadzieję, że ta zazdrość przekuje się w konkretne działania i w pozostałych gminach, nie tylko w powiecie radomskim, ale w innych powiatach, takie gabinety dentystyczne będą powstawać, bo jest to bardzo popularne, bardzo potrzebne i przede wszystkim zadowolone są osoby, które z nich korzystają, same dzieci, ale rodzice, którym dobro dziecka jest u których dobro dziecka jest na pierwszym miejscu.
Dziękuję, panie starosto.
Pamiętam z naszego poprzedniego wejścia na antenę, jak pan wojewoda podkreślał strumień pieniędzy, który płynął z różnych programów rządowych do samorządów od 2015 roku i trafnie użył takiego określenia, że samorządowców ograniczała tylko i wyłącznie ich tak jakby możliwość wyobraźni, bo rzeczywiście te środki można było wykorzystywać na wszelkie różne projekty inwestycyjne. I rzeczywiście, tak jak ojciec wspomniał, wiele samorządów wykorzystywało te środki na chociażby modernizację infrastruktury oświatowej czy modernizację infrastruktury zdrowotnej. Nie chciałbym mówić tylko i wyłącznie o powiecie białobrzeskim, niemniej jednak jest on najbliższy mojemu sercu. Tam pracuję od ponad 5 lat. Zmodernizowaliśmy 2 szkoły ponad podstawowe, dla których to jesteśmy organem prowadzącym. Samorządy gminne z mojego terenu także poświęciły sporo tych środków na modernizację infrastruktury oświatowej. Wszystko to po to, aby najmłodsze pokolenie naszych mieszkańców uczyło się i dojrzewało w godnych warunkach, nie czując się gorszym, bo wywodząc się z środowisk wiejskich. Dziś mam poczucie, że uczniowie naszych szkół mogą śmiało rywalizować, jeśli chodzi o warunki nauki, ze szkołami wielkomiejskimi i to cieszy, to pozytywna zmiana i trzeba przy okazji tej dyskusji też przeciąć zdecydowanie dyskusję na temat fake newsów, jakoby środki te trafiały tylko i wyłącznie do samorządów związanych z jedyną słuszną, przez niektórych nazywaną opcją polityczną. To totalna bzdura powielana przez różne osoby dla osiągania takich własnych interesów politycznych. Środki z różnych źródeł były kierowane do wszystkich samorządów. Sam doświadczałem tego i obserwowałem, jak wojtowie, burmistrzowie utożsamiający się z różnymi opcjami politycznymi realizowali te projekty, wyciągali z szuflad samorządowych takie projekty, które spędzały tam wiele lat i były tylko i wyłącznie obiektem szerokich dyskusji. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to oczywiście modernizacja ośrodków zdrowia, szpitali, ale także program wymiany karetek, ambulansów. Pamiętam jeden rok z tej ostatniej kadencji samorządu, kiedy to w Polsce 200 ambulansów zostało wymienionych, zostały wymienione karetki pogotowia, które to przecież służą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. I szereg rzeczy, które można by było wymieniać bez końca, bo trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ostatnie kilka lat dla samorządów, ostatnia kadencja samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego od 2018 roku do czasu dzisiejszego, to niekończący się praktycznie boom inwestycyjny, napędzający także polską gospodarkę. I wierzę głęboko, że wrócimy kiedyś jeszcze na tą ścieżkę tego rozwoju, bo w chwili obecnej niestety napływają do nas samorządowców takie mało pozytywne informacje związane z obcinaniem chociażby budżetu centralnego na przebudowę dróg lokalnych, tak bardzo potrzebnych. Jestem przekonany, że już w wyborach samorządowych pokażemy też nasze niezadowolenie związane z pewną zmianą sposobu myślenia o rozwoju samorządów.
Bardzo dziękuję, panie wojewodo.
Ojciec poruszył temat zdrowia, edukacji i kultury. To zdrowie, myślę, jest jednak najważniejsze. To bardzo mocno wybrzmiało w naszej audycji o 18:15 i to prawda. Nasze bezpieczeństwo zdrowotne jest tym, co dla nas tak osobiście, dla każdego z nas jest niezwykle ważne i każdy samorząd powinien bardzo mocno mieć to na uwadze i bardzo mocno działać w kierunku tego, żeby to nasze bezpieczeństwo zdrowotne było jak najlepsze, żeby nasza służba zdrowia stała jak na najlepszym poziomie. Omówiliśmy tę kwestię w skali także kraju, gdzie rząd Zjednoczonej Prawicy w ostatnich latach, można powiedzieć tak w cudzysłowie, uwolnił te zawody medyczne, większa liczba studentów, także większa liczba pielęgniarek, która jest kształcona. To zaprocentuje zapewne za parę lat, bo sam proces kształcenia lekarzy, w ogóle służby medycznej, jest jednak dosyć czasochłonny, więc mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że z czasem ta dostępność do służby zdrowia będzie większa. Natomiast wracając do mojego miasta, do Radomia, to co ja sobie stawiam jako kandydat na prezydenta Radomia, mam nadzieję także przyszły prezydent Radomia, to jest ścisła współpraca pomiędzy naszymi radomskimi szpitalami, Uniwersytetem Radomskim, który już od jakiegoś czasu szkoli na kierunkach medycznych. I to jest, myślę, niezwykle istotne, żebyśmy szli w kierunku rozwoju służby w Radomiu, służby zdrowia w Radomiu, w kierunku budowy szpitala klinicznego, który jest wręcz niezbędny do tego, żeby medycyna mogła być w Radomiu na uniwersytecie na odpowiednim poziomie, więc w perspektywie czasu na pewno budowa w Radomiu szpitala klinicznego, który będzie takim też, no nie tylko zabezpieczeniem medycznym dla całego regionu, nie tylko miasta, ale myślę, że takim bardzo poważnym czynnikiem prorozwojowym dla miasta, tak jak przechodząc już płynnie do edukacji, myślę, że powinniśmy w każdym samorządzie odpowiadać na potrzeby rynku pracy, który coraz częściej przecież potrzebuje zawodów technicznych, także tych cyfrowych, najnowszych generacji. I to, co stawiam przed sobą jako przyszłym prezydentem Radomia, to jest na pewno rozwój edukacji technicznej w naszym mieście. W szkołach takich jak chociażby elektronik czy energetyk tego potrzebujemy i myślę, że to jest dobry kierunek ku temu, żeby no, z jednej strony poprawiać jakość kształcenia, ale także żeby zatrzymać młodych ludzi w Radomiu, chociaż problem zatrzymania młodych ludzi w moim mieście, ale myślę także w wielu innych miastach, nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego kształcenia na poziomie średnim, ale także i wyższym, a także dobrze płatnych miejsc pracy, ale to wszystko, o czym mówię, myślę, składa się w to, że rozwijając miasto na przeróżnych płaszczyznach, będziemy w stanie zatrzymać jak największą ilość młodych ludzi także w Radomiu. Kultura oczywiście jest niezwykle ważna, też jest miastotwórcza i niezwykle potrzebna. Ja w swoim programie wyborczym, o którym już poinformowałem na konferencji prasowej, deklaruję utworzenie nowej jednostki kultury w Radomiu. To jest epicentrum kultury i multimediów. Jednostki miejskiej, która łączyłaby w sobie funkcję nowej biblioteki miejskiej, która w Radomiu znajduje się co prawda w pięknym budynku zabytkowym, ale no nie przystającym do XXI wieku, więc nowoczesna biblioteka multimedialna, do tego komponent związany z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu, który również w cudzysłowie zapycha się już i młodzież po prostu stoi w kolejkach, nie może się doczekać, żeby realizować swoje pasje. No i takie centrum multimediów dla młodych ludzi, gdzie mogliby realizować swoje pasje związane no już z tymi technologiami XXI wieku, także cyfrowymi. Więc duża, ważna, miastotwórcza instytucja kultury, której w Radomiu nie ma. Jest to niezwykle potrzebne, to jako prezydent miasta zrealizuje. Więc naprawdę mam nadzieję, że przed Radomiem dobry czas, ale wszystko zależy od tego, co wydarzy się 7 kwietnia.
Bardzo dziękuję. Panowie, a kwestia, bo i w powiecie, i w gminie, kwestia pomocy społecznej, wspieranie rodziny, polityki prorodzinnej, wspieranie osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda taka polityka prorodzinna, promocja, współpraca, panie Łukaszu?
Ojcze Grzegorzu, szanowni państwo, jedno z zadań administracji samorządowej to zadanie niewątpliwie związane z pomocą rodzinie oraz pomocą osobom niepełnosprawnym. Przy powiatach, które funkcjonują w polskim systemie samorządowym, instytucją, która jest do nich przypisana, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Takie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odpowiada za szeroko rozumianą pomoc społeczną, czyli za domy pomocy społecznej, za wsparcie pieczy zastępczej, za rozdysponowanie środków, które funkcjonują w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz szereg innych działań związanych właśnie z niesieniem wsparcia dla rodziny i osób niepełnosprawnych. Kolejną instytucją, którą ja mam akurat jako pracownik samorządowy zaszczyt kierować, jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jakiś czas temu na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam mówiliśmy szeroko o tym zakresie pomocy, ale jest to też niewątpliwie jedno z zadań samorządu. W moim przypadku to zadanie realizujemy między powiatami, czyli jest to międzypowiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzekamy o stopniu niepełnosprawności i o samej niepełnosprawności, jeżeli mówimy o kwestiach orzecznictwa wśród dzieci. To jest zadanie niewątpliwie bardzo istotne, ale takim miejscem, gdzie samorząd odgrywa znaczącą rolę, są również gminne ośrodki pomocy społecznej. To takie gminne ośrodki pomocy społecznej zajmują się dystrybucją środków finansowych dla tych osób, które no niekoniecznie dają sobie radę samodzielnie takie środki zagwarantować. Kwestia prowadzenia domów pomocy społecznej to też jest przypisane do zadań samorządu, czyli placówek, gdzie osoba niepełnosprawna starsza może znaleźć opiekę i może mieć taką opiekę realizowaną. Tych instytucji, które działają przy samorządzie, jest bardzo dużo. Środowiskowe domy samopomocy, inne placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Także tutaj samorząd w tych sprawach przyziemnych, takich czysto ludzkich, naprawdę odgrywa znaczącą rolę. Dlatego tak istotnym jest, aby te funkcje samorządowe pełnili ludzie, którzy będą je pełnić odpowiedzialnie i zgodnie z takim również kanonem etycznym, bo niewątpliwie etyka musi być w każdym zawodzie, również w zawodzie, jakim jest pełnienie funkcji samorządowych.
Dziękuję. To pytanie do pana Bartłomieja Kowalczyka, wicestarosty.
Oczywiście zgadzam się z moim przedmówcą, akurat z panem Łukaszem Mierzejewskim. Współpracujemy także właśnie na tej niwie samorządowej związanej z opieką nad osobami z niepełnosprawnościami. Właśnie Radomski Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka także i zajmuje się w ramach porozumienia moimi mieszkańcami, mieszkańcami powiatu białobrzeskiego. Jest to praktykowane w wielu kwestiach i w wielu miejscach, zapewne w Polsce. Jeśli chodzi o aspekt powiatowy, to właśnie tak jak tutaj pan Łukasz wspomniał, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, prężnie działająca jednostka w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, zapewnienia opieki nad dziećmi małoletnimi w sytuacjach takich kryzysowych, interwencyjnych, ale to także opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. Rząd Zjednoczonej Prawicy w trakcie jednej ze swoich kadencji wprowadził dwa programy w ramach Funduszu Solidarnościowego. Była to odpowiedź na strajk osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Bardzo, bardzo pozytywna odpowiedź i bardzo potrzebna. Dwa programy, mowa tutaj o asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej i opiece wytchnieniowej. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej to program, który jest skierowany do osób z niepełnosprawnością. Asystent w trakcie swojej pracy w określonym i przydzielonym wymiarze godzin odwiedza taką osobę, pomaga jej w codziennym funkcjonowaniu, w spacerach, w spędzeniu wolnego czasu, w dotarciu do urzędu, do lekarza, na rehabilitację. To bardzo potrzebna instytucja, coraz szerzej także i oferowana na różnych uczelniach czy instytucjach takich edukacyjnych, szkoleniowych. Rośnie na to zapotrzebowanie. Jeśli chodzi o opiekę wytchnieniową, to program kierowany do opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie są odwiedzani przez osoby wyspecjalizowane też do pomocy i opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, a w tym momencie osoby, które na co dzień w swoich rodzinach zajmują się bardzo ciężkimi przypadkami takiej niepełnosprawności w stopniu znacznym, bardzo często osoby leżące, trwale upośledzone, bez możliwości poruszania się. W tym momencie opiekun, który codziennie, każdego dnia opiekuje się swoją bliską osobą, może odetchnąć, odpocząć. Taki jest zamysł tego programu opieki wytchnieniowej, tak jak właśnie sama nazwa mówi o wytchnieniu. Te programy realizujemy w powiatach i także osobom, które dzisiaj przysłuchują się naszej audycji, zachęcam do tego, żeby kontaktować się ze swoimi samorządowcami i inspirować ich też tam, gdzie jeszcze tych programów nie realizują, a żeby sięgnąć po te środki, bo są to środki zewnętrzne. Wystarczy napisać wniosek, dobry wniosek, ale żeby właśnie też uczynić to, żeby te wnioski były dobre, 7 kwietnia trzeba wybrać dobrych samorządowców.
Dziękuję, panie wicewojewodo. No, rodzina, taka zdrowa komórka każdej społeczności, na pewno mogą liczyć małżonkowie na siebie. Możemy liczyć na rodzinę, a teraz jak możemy liczyć na tych, których wybierzemy, na gminę, na powiat, na prezydenta, na tę komórkę, która jest odpowiedzialna za to, jak miasto żyje.
Zacznę może od tego, o czym też mówili przed chwilą moi przedmówcy. No, rząd Zjednoczonej Prawicy bardzo mocno zaangażował się w pomoc dla osób potrzebujących, osób także niepełnosprawnych. Te projekty, o których już tutaj była mowa, czyli Fundusz Solidarnościowy czy Środowiskowe Domy Samopomocy, to były te programy, z których bardzo chętnie korzystali samorządowcy. Nie wszyscy, to prawda. Namawiam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby to zrobić. Ja jako wicewojewoda mazowiecki miałem okazję przekazywać dofinansowanie na utworzenie tego typu placówek. W wielu niejednokrotnie byłem i to, co tam można było zobaczyć, to wielki uśmiech, wielka energia, wielka chęć do tego, żeby robić coś dobrego. To są naprawdę placówki, które dają takie drugie życie tym osobom. One się tam naprawdę bardzo dobrze realizują, socjalizują i to jest dla wielu tych osób, to niejednokrotnie padało, drugi dom. Więc myślę, że jeżeli jesteśmy ludźmi empatycznymi, a myślę, że jako katolicy takimi musimy być i nie tylko samorządowcami, ale także osobami, którzy kierują się pewnymi wartościami, pewną empatią, to wsparcie dla osób niepełnosprawnych jest tym, na co każdy samorządowiec, bez względu na to, czy jest to gmina, powiat, czy województwo, powinien zwracać bardzo wielką uwagę. Osoby niepełnosprawne w samorządzie mogą się także znakomicie realizować. Wiele urzędów zatrudnia osoby niepełnosprawne, dając im szansę na normalne życie. Tak działo się w Urzędzie Wojewódzkim, w którym miałem przyjemność pracować. Tam procent osób niepełnosprawnych, które były zatrudnione, był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Powiem szczerze, nie wiem, jak to teraz wygląda w Urzędzie Miasta Radomia, ale jestem przekonany, że jako prezydent miasta zwrócę na to na pewno baczną uwagę. To są osoby naprawdę wartościowe, które mogą nam wszystkim naprawdę nie tylko pomóc, ale także dać piękny przykład. I ja jako przyszły prezydent Radomia deklaruję, że osoby niepełnosprawne w podległych mi jednostkach na pewno znajdą miejsce pracy i dobre warunki pracy. Tak więc samorząd powinien być otwarty na osoby niepełnosprawne, które naprawdę w bardzo znakomity sposób mogą pomóc nam w prowadzeniu naszych spraw lokalnych i niejednokrotnie dać bardzo dobry przykład.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat, jaki poruszamy, proponujemy w rozmowach niedokończonych, rola i zadania władzy samorządowej. Nasi goście, Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki przez ostatnie 8 lat, teraz kandydat na prezydenta Radomia, Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego, obecnie kandydat do Rady Powiatu Białobrzeskiego i Łukasz Mierzejewski, radny Rady Miasta Jedlnia Letnisko, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy, możemy w tej materii stawiać nasze pytania, poszerzać nasze rozmowy. Dziś okazja do tego, by rozmawiać z tymi, którzy nas reprezentują jako władza wykonawcza, samorządowa. Telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi 536 600 200 i numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66.
Spotkajmy się w rozmowie. Jest... dawna, odpowiedz sobie sam.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i witam zawsze.
Witam serdecznie, bardzo serdecznie ojca Grzegorza i miłych gości. Dzwoni Małgorzata z Radomia. Chciałam się zapytać pana Mierzejewskiego, jak, czy przy lekkim stopniu niepełnosprawności rzeczywiście obowiązuje te 7 godzin pracy, przy osobach niepełnosprawnych? To jest jedno pytanie. Drugie chciałam zapytać, jak jest, bo odkąd zmieniła się właśnie władza, to nie ma już ze 2-3 lata, nie mam bezpłatnego internetu dla osób wykluczonych. I nie wiem, czy ta sprawa będzie załatwiona również, to jest bardzo ważne. I chciałam się zapytać o tą modernizację budynków do ocieplania budynków, czy to jeszcze będzie można w Radomiu zrealizować. No i oczywiście ten Zielony Ład, czy to będzie instalacja tych pieców gazowych jeszcze możliwa, czy tylko te budynki nowe będą zaopatrywane tylko w energię. Czy będzie można jeszcze piece gazowe instalować, czy tylko trzeba będzie te pompy ciepła i od kiedy to będzie. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.
Dziękujemy Pani Małgorzato. Panowie,
Pani Małgorzato, dziękuję za przywołanie do przysławowej tablicy. Jeżeli chodzi o kwestię 7-godzinnego dnia pracy, to jak najbardziej przy orzeczeniu taka możliwość istnieje, ale przy stopniu umiarkowanym. Jeżeli chodzi o stopień lekki, to niestety pracujemy 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Jeżeli natomiast miała Pani stopień umiarkowany czy stopień znaczny, mówimy o 7-godzinnym dniu pracy i o ewentualnie 10 dniach dodatkowego urlopu, który mogłaby Pani przeznaczyć chociażby na kwestie związane z rehabilitacją. Może warto jest zweryfikować swój stan zdrowia. Jeżeli ma Pani przyznany taki stopień lekki, to polecam, żeby udać się do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, bądź przyjść osobiście do mnie na ulicę Mazowieckiego 7. Ja zerknę na dokumenty, może podpowiem, czy w ogóle w przyszłości mogłaby Pani starać się o taki stopień umiarkowany. To jest jedna kwestia. Kolejna, dopytywała Pani o dofinansowania związane z wymianą pieca, czy też z tą taką kwestią związaną bezpośrednio z programami realizowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Proszę Pani, z tego co wiem, część tych programów jest realizowana, niestety część została już zakończona. Taki Wojewódzki Fundusz znajduje się u nas w Radomiu przy ulicy 25 Czerwca. Można też tam podejść indywidualnie, dopytać się o swoją sytuację, bo w przypadku tych programów związanych z modernizacją jest szereg wymogów, które trzeba spełnić. Tym jest również kryterium dochodowe. Także polecam, aby dotrzeć do instytucji, która się tym zajmuje. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska to nie jest instytucja przypisana stricte do samorządu, także ja też jakby nie czuję się kompetentny, żeby Pani tak zero-jedynkowo odpowiedzieć, ale mogę wskazać to miejsce. To jest na pewno w Radomiu przy ulicy 25 Czerwca w siedzibie Lasów Państwowych.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam...
Pani ma na imię?
...dowiedzieć się w takiej sprawie, Alicja.
Dziękuję.
Ja chciałam się dowiedzieć w takiej sprawie, bo mieszkam z człowiekiem właśnie niedorozwiniętym trochę umysłowo i tak, ja mam 80... 5 lat teraz już. I ja muszę w domu posprzątać, wszystko zrobić. I proszę od niego, żeby mi pomógł, żeby dał chociaż mi parę złotych na środki czystości do sprzątania. On nie chce dać i nie da i nie daje po prostu. I jak wniosłam skargę 2 lata temu do opieki społecznej, to oni na mnie nasłali policję, proszę pana, proszę ojca. Bo powiedziałam, jak nie dajesz mi pieniędzy, to wynoś się z mojego domu, ja ciebie nie chcę. Jak mi nie dasz pieniędzy na ja muszę posprzątać wszystko, kupić do domu, to oni na mnie policję nasłali. I co ja mam zrobić w takiej sprawie?
Zapytamy się tu panów. Panowie?
Może ja postaram się pokrótce odpowiedzieć pani na to pytanie. Wspomniała pani o opiece społecznej, no... To już nie funkcjonuje w polskim obiegu terminów samorządowych. Istnieją gminne ośrodki pomocy społecznej, czyli nie ma już opieki społecznej, jest pomoc społeczna, tak żeby uściślić, jeżeli chodzi o kwestie pojęcia. Proszę pani, jeżeli osoba ma pewne problemy z zakresem samodzielnego funkcjonowania, to jak najbardziej powinna pani pierwsze kroki skierować do gminnego ośrodka pomocy społecznej i ten może również sądownie nakazać umieszczenie takiej osoby w domu pomocy społecznej, bądź też niejako zmobilizować pana do partycypowania w kosztach utrzymania, bo jak rozumiem, państwo mieszkacie razem i wspólnie prowadzicie to gospodarstwo domowe. Żeby też pani podpowiedzieć, od stycznia tego roku funkcjonuje nowe świadczenie dedykowane dla osób niepełnosprawnych, tak zwane świadczenie wspierające. O tym świadczeniu też mówiliśmy jakiś czas temu na antenie Radia Maryja przy okazji innych rozmów niedokończonych, ale warto do tego tematu wrócić. Może pani zgłosić się, ten pan bardziej powinien zgłosić się, zmobilizowany przez panią do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, złożyć wniosek o ustalenie tak zwanej skali potrzeby wsparcia i jeżeli zakwalifikuje się w odpowiedniej skali punktowej, będzie mógł ubiegać się o to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to jest do 220% renty socjalnej. I wówczas pewnie będzie mu łatwiej też jakby no, partycypować w kosztach utrzymania, w kosztach opieki. Możecie też państwo pomyśleć o realizacji usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Takie usługi realizują gminne ośrodki pomocy społecznej. Tu pan starosta wspominał o kwestiach związanych z asystenturą, asystencją osób niepełnosprawnych, też przy powiatowych centrach pomocy rodzinie, czy przy gminnych ośrodkach pomocy społecznej takie usługi są świadczone i można z nich skorzystać. Ale reasumując, polecam pierwsze kroki skierować do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Ja wiem, że tam tutaj pani wspomniała, nie otrzymała pani na pewnym etapie odpowiedniego wsparcia, ale proszę zmobilizować, proszę się udać do kierownika takiego gminnego ośrodka pomocy społecznej i przedstawić zero-jedynkowo sprawę, jak wygląda i myślę, że tutaj kierownik za pośrednictwem pracowników socjalnych zaradzą tej sprawie, dadzą pani odpowiednie wskazówki i myślę, że takie wsparcie pani z gminnego ośrodka pomocy społecznej otrzyma.
Dziękuję. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Temat rola i zadania władzy samorządowej. Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Marcin z Mazowieckiego. Niech będzie ochrony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się spytać do radnych, co będzie zrobione w sprawie zatłaczania spalin z dwutlenkiem węgla pod ziemię. Czy będzie to wycofane, bo takie były projekty, a grupa osób, która wywodzi się z Radomia, informowała w całym województwie mazowieckim o zagrożeniu, że może być woda zatruta przez to i roznieść się to może na dziesiątki kilometrów, nawet do 200 kilometrów pod ziemią i zniszczyć geotermię. A my chcielibyśmy geotermię, żeby wydobywać w Polsce, bo to jest lepsze od atomu. Ale
a pytanie, w ogóle, a gdzie skąd dokąd? Co to ma być zatłaczane? Z jakiego źródła pochodziłyby te gazy, które miały być zatłaczane? Jak to mamy rozumieć?
To był projekt, żeby zatłaczać spaliny z różnych źródeł, z betoniarni, ze spalarni i z różnych takich właśnie dymów wytwarzanych przez człowieka, które miały być tłoczone pod ziemię i to miało niszczyć wodę oraz miało niszczyć możliwość wydobywania geotermalnych wód do ogrzenia, tak jak w Toruniu, ale w Toruniu jest mniejsza temperatura, a w innych rejonach jest większa temperatura pod ziemią i to mogłoby funkcjonować bardzo dobrze. Na przykład w Mszczonowie
zależy, tam funkcjonuje dobrze. Jak się głęboko, prawda, dostaniemy. Dobrze, to już panie Marcinie, jak najbardziej prosimy naszych gości. Który z panów?
Może ja, pan Łukasz Mierzejewski, dobrze. Panie Marcinie, no nie słyszałem o takiej kwestii, natomiast słyszałem o tym, że w okolicach Radomia są złoża wód geotermalnych, czego przykładem jest chociażby Mszczonów w powiecie grójeckim, który ma silnie rozwiniętą geotermię i tutaj jesteśmy dumni, że w naszej okolicy są chociażby baseny geotermalne i my jako mieszkańcy Mazowsza możemy z tego korzystać. Ja w ogóle kibicuję tym wszelkim projektom związanych z geotermią. Zazdroszczę, że
odnawialne źródła energii,
tak,
prawdziwe.
Że w mieście, w Toruniu, tutaj dzięki wsparciu fundacji i oczywiście działaniom Radia Maryja udało się taką geotermię uruchomić i bardzo bym sobie życzył i chciał, żeby w moim mieście również w przyszłości taka możliwość skorzystania z tych odnawialnych źródeł energii, dodatkowych źródeł energii mogła funkcjonować, ale o żadnych kwestiach spalin naprawdę jest mi niewiadomo i z miłą chęcią bym chciał się do tego odnieść, ale po prostu nie dysponuję wiedzą. Jedyne, co mogę obiecać, to skonsultuję to z radnymi miejskimi. Może oni ewentualnie posiadają wiedzę w tym zakresie. Ja osobiście takiej wiedzy nie mam, a też nie chcę tutaj panu przedstawiać czegoś, co jest niezgodne z faktami. Kibicuję całym sercem kwestiom geotermalnym. Nawet wiem, że u nas w Radomiu funkcjonuje stowarzyszenie. Tu pozdrawiam panią Zofię, pewnie nas teraz słucha, z Zamłynia, która bardzo propaguje kwestie geotermii. Są opracowania, które mówią, że w tej części województwa mazowieckiego takie wody geotermalne pod powierzchnią gruntów są. Także może kiedyś my też jako mieszkańcy Radomia z tego skorzystamy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Stanisław koło Warszawy.
Witam.
A na wstępie, szanowny ojcze, chciałem podziękować za Radio Maryja i mam pytanie do panów. Szanowni panowie, czy są potrzebne w ogóle nam powiaty? Przecież to są ogromne koszty, a przecież te wszystkie obowiązki i zadania można by było rozłożyć na gminy. To takie moje krótkie pytanie. Dziękuję.
Czy coś się nie powiela, tak? Bo niektórzy tak podnoszą ten głos, że gdzieś jakieś urzędy się, no tak rozumiem,
tak,
mogłyby powielać.
Oczywiście, proszę ojca, bo szereg spraw jest w stanie przejąć gminy. Ja mówię to jako były radny powiatu. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Który z panów? Bardzo proszę, wicestarosta powiatu białobrzyskiego, tak.
Czuję się poniekąd wywołany do tablicy jako wicestarosta powiatu. Osobiście oceniam, znaczy zgadzam się, że temat ten jest szeroko dyskutowany na różnych polach takich dyskusyjnych. Niemniej jednak ja osobiście uważam, że powiaty stanowią istotny element tego trójstopniowego podziału władzy samorządowej. Stanowią taki pośrednik pomiędzy najniższym szczeblem samorządu, jakim jest gmina, i tym najwyższym, jakim jest województwo. I powiaty stanowią taką formę integracji właśnie gmin na terenie danego powiatu i taką ponad lokalną, bym mógł powiedzieć, formę współpracy. Pokazują to chociażby nowe formy, które zostały kilka lat temu wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym. Związki powiatowo-gminne, które mają za zadanie skonsolidować tak jakby pracę właśnie jednostek i wyjść trochę ponad ten szczebel gminny. Takim dobrym, jednym z dobrych przykładów jest powołanie Związku Powiatowo-Gminnego w zakresie transportu publicznego, transportu zbiorowego, który ma na celu właśnie zapewnienie tego transportu pomiędzy gminami. I tutaj wydaje się właśnie, że powiat jest najlepszą
jednostką do tego typu działalności. Oczywiście ustawa o samorządzie powiatowym nakłada wiele zadań na samorząd powiatowy. Tak jak wspominałem w trakcie audycji po godzinie 18:15, to chociażby wydziały komunikacji, wydziały budownictwa, geodezji. Oczywiście można by było to wszystko, kolokwialnie mówiąc, wrzucić do urzędów gmin, tylko no, zadajmy sobie pytanie, czy tak jakby nawarstwienie tych spraw w poszczególnych urzędach gmin rzeczywiście poprawiłoby sprawność działań w tym zakresie, bo przecież to jeden wójt, jeden burmistrz musiałby nadzorować te poszczególne wydziały i te poszczególne sprawy, więc w mojej opinii w chwili obecnej ten podział, który został wypracowany w reformie administracyjnej, jest odpowiedni i osobiście trzymam kciuki, żeby nikomu w najbliższym czasie nie przyszło do głowy likwidować tej środkowej jednostki samorządu terytorialnego, bo od kilku lat obserwując tą działalność na szczeblu powiatowym, dostrzegam pozytywne aspekty współpracy właśnie samorządu powiatowego z samorządem gminy i z samorządem województwa, więc w mojej opinii, jeżeli pan pyta mnie o zdanie, to ja osobiście uważam, że samorządy powiatowe są potrzebne.
Dziękuję. Radio Maria, proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Serdecznie
witam Maria z Warszawy, ojca Grzegorza i bardzo serdecznie witam panów w studio. Chcę panom życzyć powodzenia w wyborach i dziękuję za ten entuzjazm, który na pewno się przełoży na to, że ludzie będą z tego pozytywnie korzystać. A ja dzwonię dlatego, że nie wiem, czy uzyskam na to odpowiedź, bo panowie są z innych okolic niż Warszawa, ale chodzi o to, że mamy taki problem, właściwie tego się nie porusza, że w Warszawie samorządy dostały mieszkania od państwa, prawda? I te komunalne mieszkania były w gestii samorządów. Bardzo dużo ich sprzedano, resztę zablokowano. I w tym rzecz właśnie, że nie wykupili ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, starsi. I teraz jest taki czas, że ci ludzie, którzy nie wykupili, którzy wcale nie chcieli czasem, bo nie każdy tak własność uważa za wolność. Ludzie, którzy przeżyli wojnę na przykład, wcale tak nie marzyli o tym, żeby te komunalne mieszkania zupełnie im wystarczały i nie mieli specjalnie dużych zasobów. A teraz jest tak, że właściwie zaczyna się taki, przepraszam, może złego słowa użyję, pewien taki terror czujemy tutaj w Warszawie. Mianowicie jest taka akcja, ja dlatego chcę porównać, może panowie słyszeli u siebie, akcja Poznaj swego najemcę, polegająca na tym, że bez pytania ma prawo, tak jak właściciel prywatnego mieszkania, przedstawiciel administracji wkracza i jest to troszeczkę dla ludzi tradycyjnie wychowanych, troszeczkę takie dość szokujące. I właśnie, ponieważ moja koleżanka miała ten problem, ja poszłam do tej administracji i powiedziałam, przepraszam, ale to jest takie troszeczkę, nie było tego dotychczas, a pani mówi, nam każą, tak powiedziała, nam każą. A ja mówię, ale dlaczego sprawdzać? Dlatego, że nie wszyscy są uczciwi, niektórzy tam kogoś przechowują, wynajmują. Ja mówię, wie pani, ale nie można tak wszystkich do jednego wora i tak nawiedzać ludzi, tak jakby, a zwłaszcza, już kończąc, najgorsze jest to, że ludzie od 50 lat, ci starsi, mieszkają w takich mieszkaniach 60 lat, niektórzy pierwsze mieszkania, jakie mieli po wojnie porządne. I proszę sobie wyobrazić, że ani razu nie pytano takich ludzi, czy może pomóc odnowić albo czy zmienić elektryczność. I przecież tutaj wspólnoty są teraz i każą zmieniać. I znajoma napisała do administracji, napisano, że nie mają pieniędzy, 2 lata już czeka. A w razie czego to będzie odpowiadała, jak mieszkanie, że tak powiem, się spali. I właśnie chodzi o to, że pewien taki rys niewolnictwa. I na koniec powiem, że w Warszawie moja mama jeszcze mieszkała przed wojną, jak prezydent Starzyński był. I to był był no, wzór dobrego prezydenta. I po wojnie teraz pan Jaki miał być prezydentem. Może wtedy traktowano by tych ludzi lepiej. A tak to ja się słyszę, skarżą się lekarze, że przychodzi pacjent, staruszek i mówi, że dybią na te mieszkania, zwłaszcza u mnie na Saskiej Kępie, bo jest to atrakcyjna dzielnica. No nie można ludzi tak terroryzować. Ja przepraszam, że ja takich słów używam, ale państwo może nie mają na swoim terenie takich problemów. No a u nas niestety są i chciałam to zaakcentować i spytać, jak to jest z tymi mieszkaniami, bo albo niech dadzą wykupić, ktoś tam pożyczy, żeby nie dręczono go, albo niech dadzą żyć tak jak dotychczas, bo to tak nie było. Serdeczne dzięki życzę panu.
Dziękujemy, pani Mario.
Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Który z panów?
Pani Mario, ja na wstępie bardzo dziękuję za to, że pani się do audycji dodzwoniła. Nie... Radia Maryja i bardzo sympatycznie zawsze się słucha pani wypowiedzi. One są takie przemyślane, dogłębne. Bardzo ważny temat. Temat mieszkań komunalnych to niewątpliwie temat, który jest, spędza sens powiek niejednemu włodarzowi danego miasta. Z tego, co jest mi wiadomo, w Warszawie wiele grup społecznych niejako wymusza na władzach, aby zajęły te władze odpowiednie stanowisko w tym zakresie. Pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, to przede wszystkim zwrócić się do wydziału, odpowiedniego wydziału w Urzędzie Miasta z wnioskiem o wykup takiego mieszkania. Przyznam się szczerze, że nie wiem, jak jest to ujęte w Warszawie, bo pewnie w tym zakresie jest podjęta odpowiednia uchwała przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, ale pierwszy krok, jaki należy uczynić, to na pewno złożyć wniosek. Są zapewne pewne formalne wymagania, jakie należy spełnić. Z tego, co jest mi wiadomo, ta kwestia udzielonej bonifikaty też jest różna w zależności od lokalizacji. Tak jak pani wspomniała pani Saską Kępę, bardzo intratne miejsce do zamieszkania na mapie Warszawy. Ja też kibicuję temu, aby w Warszawie jednak ta władza samorządowa się zmieniła, bo sygnały o tym, że w tym mieście dzieje się źle, to są sygnały bardzo niepokojące nas wszystkich, nie tylko mieszkańców Warszawy, bo Warszawa, tutaj należy podkreślić, nie jest tylko dla mieszkańców stolicy, ona jest dla wszystkich naszych obywateli, bo jest to nasza stolica, umiłowana stolica, odbudowywana, pani też wspomniała, to starsze pokolenie, odbudowywana rękoma tych, którzy tak naprawdę po wojnie odgruzowywali Warszawę i przed tymi osobami należy się bezwzględny szacunek i uważam, że miasto stołeczne Warszawa powinno w należyty sposób zadbać o seniorów. Jeżeli ktoś mieszkał w mieszkaniu komunalnym od momentu zakwaterowania, jeszcze w latach aktywności zawodowej, a dzisiaj ma 80 parę lat, to jak najbardziej powinien mieć możliwość skorzystania z możliwości wykupu takiego mieszkania z należytą bonifikatą finansową. Wiem, że te bonifikaty są bardzo różne, one mogą być i 50 i nawet 90%. Był taki okres, że można było te mieszkania, tak jak pani słusznie zauważyła, wykupić z dobrą bonifikatą. Później się to trochę ukróciło. Wiem, że teraz wielu radnych, również w mieście stołecznym Warszawa, wraca do tego tematu i kibicuje, żeby ten temat naprawdę ujrzał światło dzienne, bo jednak ta kwestia posiadania mieszkania to jest zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka. Również potrzeb seniorów, którzy chcą w jesieni życia czuć się bezpiecznie w tych swoich czterech kątach przysłowiowo.
Panie wojewodo?
Puentując.
No ja jeszcze dopowiem do tego, co przekazał pan Łukasz, że faktycznie w Warszawie ten program wykupu mieszkań komunalnych został przez pana prezydenta Trzaskowskiego zablokowany. I to, co mogę powiedzieć, że nasz kandydat, mówię nasz, bo z panem Tobiaszem Buchańskim miałem okazję współpracować jako wicewojewoda mazowiecki, w swoim programie wyborczym ma powrót do umożliwienia właśnie wykupu lokali komunalnych przez wieloletnich najemców, więc być może tu jest też odpowiedź na bolączki warszawiaków w zakresie mieszkalnictwa komunalnego. Po prostu trzeba dobrze wybrać 7 kwietnia.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z Kornicy. Witam ojca i szanownych panów. Mam takie jedno krótkie pytanie. Firma założyła mi fotowoltaikę na prąd, 3,5 kW. Taka firma, która to dzwonią i namówili mnie. I mówili mi, że zwrócą 6 tysięcy z czystego powietrza, czy jakaś tam bonifikacja miała być. Już minęło pół roku i jeszcze nie zwracają i nie mogę się do nich dodzwonić. Nie wiem, czy to jest ten zwrot, czy nie ma. Chciałem się dowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Który z panów?
Panie Eugeniuszu, szanowni państwo, przede wszystkim drodzy seniorzy, naprawdę uważajcie państwo na to, co podpisujecie i też uważajcie na kwestie załatwiania spraw, ważnych spraw również urzędowych przez telefon. Przez telefon może być udzielona konsultacja, mogą być udzielone wskazówki, ale tak jak pan wspomniał o tym, że tu jakaś firma do pana zadzwoniła, coś zaproponowała. W takiej sytuacji, kiedy mamy jakąkolwiek wątpliwość, udajmy się do, w przypadku chociażby fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii, do właśnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dopytajmy się o takie programy. Nigdy nie wierzmy na słowo, bo ktoś nam coś powie przez telefon i do czegoś nas będzie namawiał. Proszę w takich sytuacjach zachowywać się rozsądnie i też nic nie podpisywać zawczasu, dopóki państwo nie otrzymacie dokumentów, nie skonsultujecie, bo znam takie przypadki, że nie jedna osoba podpisała coś, co było, że tak powiem, niezgodne z jej intencjami, z jej chęcią co do na przykład kwestii odnawialnych źródeł energii. Na pewne rzeczy trzeba uważać, a jeżeli ma pan tutaj też jakieś wątpliwości, to proszę odszukać swojej lokalizacji, może jakiegoś biura poselskiego, posła obozu Zjednoczonej Prawicy, zwrócić się do niego o podjęcie też stosownej interwencji i myślę, że takie biuro poselskie, które gdzieś znajduje się w okolicach pana miejsca zamieszkania, też panu pomoże rozwikłać tę kwestię, bo niewątpliwie musimy tutaj spojrzeć na dokumenty, tak przez falę radiową tego problemu w pełni panu nie rozwiążemy. Ale proszę naprawdę uważać, telefon nie służy do tego, żeby zawierać umowy. Telefon służy do rozmowy, do tego, abyśmy się porozumiewali, ale sprawy urzędowe załatwiamy w urzędzie przede wszystkim.
Dziękuję. Może jeszcze pan wicestarosta powiatu białżeskiego, Bartłomiej Kowalczyk.
Tak, ja ze swojej strony chciałem dodać, że jeżeli tutaj słuchacze będą mieli jakiekolwiek wątpliwości natury prawnej, to jedną z takich reform wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy było nieodpłatne poradnictwo prawne właśnie w powiatach. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W każdym z powiatów powinien być utworzony co najmniej jeden punkt takiej nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie osoby starsze, niekoniecznie zamożne, mogą uzyskać fachową poradę od prawnika, adwokata, radcy prawnego. W takim razie w tej sprawie, która też tutaj została nam zgłoszona, zachęcam do kontaktu z właściwym starostwem powiatowym i tam proszę zapytać o punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, udać się z kompletem dokumentów, wtedy na pewno mecenas adwokat powinien w tej sprawie pomóc i się wypowiedzieć.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się właśnie zapytać, aby pozdrawiam pana Łukasza i pana Artura. Tu dzwoni Norbert z Radomia. Chciałem się właśnie zapytać, aby mam rentę socjalną i troszeczkę nadrabiam i o ten co pan wspominał, że ten dodatek dla niepełnosprawnych, bo teraz z bratem mieszkamy i
dziękuję panowie.
I pana Łukasza i niech pan rodzince przekaże pozdrowienia.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Oczywiście odwzajemniam te pozdrowienia w imieniu swoim i tutaj zarówno pana Artura, który kandyduje na urząd prezydenta, i pana starosty Bartłomieja Kowalczyka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców, a pana w szczególności, bo pan się dodzwonił do naszej audycji. Jeżeli chodzi o kwestię tego nowego świadczenia, to jest świadczenie wspierające. Wspomniał pan, że jest pan mieszkańcem Radomia. Polecam panu, aby w najbliższym czasie udać się do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Taki zespół mieści się w Radomiu przy ulicy Grabowej. Tam pan uzyska komplet dokumentów do wypełnienia. Jeżeli ma pan orzeczenie, domniemywam, że że to orzeczenie jest, bo wspomniał pan o rencie socjalnej, czyli musi pan mieć podstawy do tego, aby móc się o to ubiegać. No i podda się pan weryfikacji przez komisję, która albo wezwie pana do Warszawy, albo przyjedzie do pana na miejsce w zależności od stanu zdrowia pana osoby. I jeżeli uzyska pan odpowiednią skalę punktów, to albo zostanie pan zakwalifikowany do tego świadczenia w tym roku, bo o tym zadecydują punkty, które zostaną przyznane dla pana osoby, bądź w kolejnym, bo ten program świadczenia wspierającego rozetapowany jest na 3 lata. Pierwszy etap to jest ten 2024, czyli osoby naprawdę z dużą niepełnosprawnością, osoby wymagające 24-godzinnej opieki, ale w kolejnym roku, 2025, to już osoby, owszem, niepełnosprawne, owszem, wymagające opieki, ale jednak w mniejszym wymiarze niż te ze stopniem chociażby znacznym czy całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Także szansa na to jest, ale no proszę przede wszystkim złożyć wniosek, bo żeby mówić o jakimkolwiek wsparciu w zakresie tego świadczenia wspierającego, to musimy mieć złożone dokumenty i wniosek.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Maciej mówi.
Witamy, Szczęść Boże.
Witam wszystkich radiosłuchaczy i ojca prowadzącego i gości w Radiu Maria. Mam takie pytania, ponieważ jest tutaj przedstawiciel gminy, starostwa i województwa dawnych, oczywiście. Mam takie pytanie bardziej jakby szczegółowe, techniczne. Często jest tak, że gminy ogłaszają przetargi na budowę, modernizację dróg, jak już wejdziemy na ten temat, oświetlenia drogowego i tak dalej. Gmina dostarcza projekt, robi przetarg, pięknie, ładnie, wygrywa firma X, no i ta firma ma to wykonać. No ale się w pewnym momencie zaczynają pewne szczeble. Projekt był tam ileś lat leżał, jest wykonanie tego zadania, są przewidziane fundusze na to, odpowiedni termin. No i wchodzi kolejny szczebel drogi, który jest drogą powiatową. Była droga gminna, jest droga powiatowa, tutaj się zaczynają pewne stopnie, schody, ponieważ jest to skrzyżowanie. Czyli trzeba wystąpić do powiatu o zgodę i tak dalej. I tutaj jeszcze jest w miarę okej, powiaty w miarę szybko odpowiadają, no ale jest kolejny stopień, gdzie jest kolejny etap modernizacji drogi i jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką. No i tutaj już niestety czasami zaczynają wielkie schody, ponieważ tak, wojewódzka swoje, każdy zarządca ma województwo ma swoje operatora tych dróg, gmina gminą, powiat powiatem. No i często dochodzi do takich sytuacji, że trzeba niestety proces jakby zacząć od nowa w cudzysłowie, ponieważ wykonawca generalny, czy tam wykonawca robót branżowych, musi występować o kolejne zgody. I zamiast modernizacja trwać powiedzmy 3 miesiące, 4, na ile była przewidziana, wychodzi na to, że trwa 8 miesięcy. Przykładowo, tak? No, kolejną jeszcze gorszą sytuacją jest, kiedy jest na przykład droga wojewódzka, jeszcze jest do tego skrzyżowanie z drogą krajową, w danym mieście, tutaj nie podam nazwy miasta specjalnie, ponieważ takie sytuacje są i się zaczyna kolejny problem, ponieważ gmina jako miasto zainwestowała, ponieważ w oświetlenie drogowe nowe, tak, tam z programu, który był, nie pamiętam teraz nazwy, generalna dyrekcja chce zmodernizować rondo, gdzie jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką, wszystko jest na terenie miasta, czyli gminy. I teraz tak, gmina nie zezwala na ruszenie opraw, ponieważ jeżeli zezwoli na ich zdjęcie nowych opraw zamontowanych parę miesięcy temu bądź rok temu, będzie musiała zapłacić kary. I cały proces znowu się jakby przeciąga o kolejne jakby miesiące, ponieważ są negocjacje, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda według panów? Powinno wyglądać zgodnie z prawem, ponieważ tak, jest wybrany przetarg, jest wykonawca, który chce zrobić roboty, są projekty, w ogóle według moich doświadczeń mało kto sprawdza te projekty, a później dochodzi właśnie do takich sytuacji. To jest moje jakby pytanie takie w całej tej sytuacji, ponieważ jeżeli jesteśmy samorządowcami, no to też to trzeba rozwiązywać. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pan Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białorzyskiego.
Tak, no przysłuchiwałem się z pewnym zdziwieniem tym opisom tej sytuacji, o której pan mówi, bo co do zasady, no tutaj nie chciałbym się, całe szczęście, no chyba nie wypowiedział pan tak jakby nazwy samorządu, więc nie chciałbym tak jakby też oceniać kolegów samorządowców, ale w mojej opinii każdy samorządowiec przystępujący do przebudowy drogi będącej rzeczywiście skrzyżowaniem, rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział, że właściwym organem zarządzającym na przykład skrzyżowaniem drogi powiatowej z wojewódzką jest organ wyższego szczebla, czyli w tym przypadku zarządca drogi wojewódzkiej. Niemniej jednak przed przystąpieniem, no tak jakby przygotowanie inwestycji drogowej składa się z wielu elementów. Pierwszym elementem to tak jakby zamysł inwestycji, czyli tak jakby chęć przebudowy danej drogi. Następnie no ogłoszenie postępowania czy zapytania ofertowego, czy przetargu na przygotowanie dokumentacji technicznej. Wtedy tak jakby no, projektant też często odpowiada za te uzgodnienia pomiędzy zarządcami drogi. Następnie no, przygotowanie tej dokumentacji technicznej w myśl obowiązujących przepisów prawa budowlanego i prawa o samorządzie, a następnie organizacja ruchu, zaopiniowanie jej, zatwierdzenie przez właściwe organy, więc tutaj no, wracamy do punktu wyjścia odpowiedzialności merytorycznego przygotowania samorządowców, co też jest no, ważne z punktu widzenia realizacji tych inwestycji, więc tutaj proces inwestycyjny ma konkretne ramy, tak? I tutaj powinno to przebiegać wszystko sprawnie. Jeśli chodzi o zmiany tak jakby w trakcie realizacji inwestycji, są one oczywiście dopuszczalne. Prawo zamówień publicznych reguluje te kwestie, jeżeli wynikną tak jakby nieprzewidziane sytuacje, aczkolwiek tutaj jeśli chodzi o te wymiany opraw, no to tak naprawdę przecież jeżeli zostało ono zmodernizowane, to w przygotowywaniu inwestycji no nie ma stuprocentowego obowiązku tak jakby uwzględniania kompleksowej modernizacji tak jakby danego obiektu, czy danego otoczenia. Lampy można zostawić, a drogę przebudować. Nie ma obowiązku tak jakby dotykania tej kwestii. Nie znam bezpośredniego przypadku, więc też ciężko mi się odnosić, tak jakby, ale postarałem się zarysować tak jakby w mojej opinii wzorcowy przykład realizacji inwestycji drogowych, który ja osobiście preferuję w swoim samorządzie.
Pan wojewoda Artur Standowicz?
Z tego, co pan mówi, wynika, że jakieś zmiany i kolejne uzgodnienia, które wydłużają proces inwestycyjny, nastąpiły już po etapie wydania pozwolenia na budowę. Więc najprawdopodobniej, o czym mówił tutaj pan starosta, na etapie już realizacji doszło do jakichś zmian w projekcie, które być może wcześniej nie były przewidziane. No a w związku z tym faktycznie trzeba wystąpić o projekt zamienny i zmienić w ogóle całe pozwolenie na budowę. Więc faktycznie ten proces może być tutaj wydłużony, bo trzeba po prostu te uzgodnienia, których wcześniej nie było w projekcie zrealizować. Więc być może problem polega na tym, że ktoś, kto przygotowywał tą inwestycję, czegoś nie przewidział i w zasadzie to jest powodem wydłużenia tej inwestycji, bo jeżeli czy to samorząd gminny, czy powiatowy, czy wojewódzki uzyska pozwolenie na budowę, to uzyska je na podstawie wszystkich niezbędnych do tego dokumentów. Więc tutaj nie może być żadnej pomyłki, więc najprawdopodobniej ten przykład pokazuje to, że coś nie było przewidziane, ktoś być może o czymś zapomniał, czy w trakcie już realizacji inwestycji postanowił ten projekt zmienić. No, wtedy zajmuje to faktycznie czas.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Dobry wieczór, Danta z Krakowa. Ja odnośnie asystenta osoby niepełnosprawnej chciałabym do pana zapytać, jak to się w ogóle ma, bo ja czekam na asystenta. Jestem w tamtym roku, mieliśmy do końca roku podpisaną umowę, a od tego roku jest już marzec i nie mamy żadnej umowy. I czekam, jest mamusia w stanie bardzo ciężkim i nie mamy żadnej odpowiedzi. Chciałabym uzyskać jakąś informację.
Dziękuję. Pan Łukasz, później pan starosta.
Ja może postaram się zaradzić pani na ten dzień dzisiejszy, bo wspomniała pani, że nie została podpisana umowa. Owszem, tak mogło się wydarzyć, bo gmina mogła zaniedbać tę kwestię i nie złożyć odpowiedniego wniosku o środki finansowe, bądź te środki finansowe do gminy jeszcze nie dotarły i nie zostały wprowadzone do budżetu, czy też gminy, czy powiatu, bo nie wiem, kto u pani realizuje takie zadanie, bo może to realizować gmina, może powiat, może również jakaś inna instytucja, która będzie partycypowała o te środki. Jeżeli na dzień dzisiejszy ma pani problem, aby tutaj dobrze zorganizować wsparcie, opiekę dla swojej niepełnosprawnej mamy, jak zrozumiałem, to proszę udać się do gminnego bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówiła pani o mieście Krakowie, czyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, o zapewnienie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Taka możliwość jest i jak najbardziej takie usługi gmina ma obowiązek zrealizować, oczywiście po wypełnieniu, po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu środowiskowego. Jeżeli pani mama spełni odpowiednie warunki, jak najbardziej można się o takie usługi na CITO starać i je zrealizować. Myślę, że w niedługim okresie w mieście zostanie uruchomiony ten program, o którym pani wspomniała, i środki finansowe, które są dedykowane na obsługę tej asystencji osób niepełnosprawnych, dotrą do pani miejsca zamieszkania, do instytucji, która to realizowała, i będzie pani mogła korzystać z tego programu asystenta. Ja podkreślę, że jak sama nazwa mówi, asystent to nie jest osoba, która realizuje usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. To jest osoba, która ma towarzyszyć osobie niepełnosprawnej, ma wspomagać ją w takim codziennym funkcjonowaniu, ale w ramach wspomagania, nie wyręczania, nie opieki, tylko towarzyszeniu. Czyli teoretycznie osoba niepełnosprawna, która korzysta z tego programu, może z takim asystentem udać się do kina, na zakupy. Ten asystent może zorganizować jej ten czas wolny, tak aby taka osoba poza swoim środowiskiem domowym mogła czuć się bezpiecznie i mogła realizować swoje poszczególne zadania i aktywności, tak aby też, no, powiedział, rozwijać się cały czas, tak, nie stać w miejscu. Bo czym innym są te usługi opiekuńcze, które ja pani doradziłem, bo wspomniała pani, że mama jest osobą wymagającą opieki, także ja bym sugerował, żeby do tego gminnego ośrodka czy miejskiego udać się i o takie usługi zawnioskować.
Ale to, przepraszam, to jest miasto Kraków i to jest kontynuacja asystenta osoby niepełnosprawnej. Zakończyliśmy w grudniu i myślałam, że to jest kontynuacja od stycznia. Jest osoba wskazana i jest marzec i dalej nie ma po prostu żadnego odzewu. Była osoba z MOPS-u, był wywiad i wszystko jest przeprowadzone zgodnie z prawem. Myślałam, że to jest kontynuacja, bo mamusia potrzebuje naprawdę opieki takiej, że ja sama już nie poradzę z tym. Ale jest naprawdę już jakoś to jest zaniedbane, bo już jest marzec. Skoro było do grudnia kontynuacja, podpisana umowa z jakimś, nie wiem, jakąś fundacją, ale dalej nie ma kontynuacji tego.
To ja tutaj poproszę pana wicestarostę z Białobrzeskiego, dobrze? Powiatu. Panie,
tak, oczywiście. Ten temat, który pani sygnalizuje, jest mi osobiście bardzo dobrze znany, bo niestety właśnie tak jakby przyznana pomoc dla danego samorządu jest na jeden rok budżetowy. My z końcem roku jako samorząd tak jakby musimy się z tych pozyskanych środków rozliczyć, przedłożyć sprawozdanie końcowe. I rzeczywiście ten problem pani, który pani sygnalizuje, ja osobiście też dostrzegam w swojej pracy samorządowej, bo osobiście nadzoruję program asystenta w moim powiecie. Rzeczywiście jest to problem systemowy, który w mojej opinii należy rozwiązać na szczeblu parlamentarnym, w związku z tym, żeby właśnie zapewnić tą ciągłość tej asystencji i umożliwienie tak jakby zawierania samorządom umowy na dłuższy okres niż jeden rok budżetowy. To jest jedna z propozycji, albo druga propozycja jest po prostu taka, ażeby wcześniej ogłaszać nabory dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli nie na przykład w listopadzie, tylko ogłosić je w połowie roku, tak, ażeby pracownicy poszczególnych urzędów wojewódzkich, nadzorowani przez wojewodów, sprawnie przeprowadzili ten proces rekrutacji i w listopadzie już powinny być zawierane umowy z samorządami, a nie dopiero ogłaszane nabory, i tak
tak jakby wtedy usprawnilibyśmy ten proces i na pewno byłoby to, można by było to kontynuować od stycznia. Ja osobiście też w swoim powiecie dopiero 2 tygodnie temu podpisywałem umowy z asystentami i z osobami, którymi ta pomoc została udzielona. I tutaj osobiście stanę w obronie samorządowców, a zwrócę się z apelem do polityków szczebla centralnego obecnej większości rządzącej, ażeby zaprzestali uprawiania igrzysk politycznych, a wreszcie wzięli się za ciężką pracę dla dobra obywateli, dla dobra mieszkańców i wreszcie zaczęli podejmować ustawy w parlamencie, a nie uchwały, które nie mają żadnej mocy prawnej. Więc to być może brzmi trochę ostro, ale tak naprawdę mamy kolejny miesiąc nowej kadencji parlamentu i przez parlament praktycznie nie przeszła żadna ustawa, która zmieniałaby los naszych obywateli, tylko są uskuteczniane gierki polityczne i ataki na przeciwników politycznych, którzy przez 8 lat pracowali i wprowadzali wiele rozwiązań systemowych, które ułatwiały życie osób starszych, niepełnosprawnych, czy właśnie mieszkańców naszych samorządów.
Dziękuję. Drodzy Państwo, przypomnę, że dziś w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat rola i zadania władzy samorządowej. Mamy jeszcze pół godziny na rozmowy. Nasi goście: Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki w latach 2016-23, kandydat na prezydenta Radomia, Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego, kandydat do Rady Powiatu Białobrzeskiego i Łukasz Mierzejewski, radny Rady Miasta Jednia Letnisko, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie. Przypomnę telefony do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam gości.
Dziękujemy.
A imię mam Jadwiga. A w sprawie brata, ponieważ dużo mu udzielam takiej pomocy fachowej, bo to jest osoba, która ma 65 lat. Nie całe 65, 64 skończył w październiku. Czyli do emerytury jeszcze troszkę, ale w tej chwili ma rentę z powodu właśnie niezdolności do pracy, operacji, jaka była, tak zwane skrócenie jelita, nie wiem, tam coś, podejrzenia rakowe. I w czym problem? Ponieważ były dokumenty składane o niepełnosprawność, czy takie zakwalifikowanie stopnia do CPR-u i jednocześnie na rentę do KRUS-u. To tak w tamtym roku już, w 2022 chyba weszła taka ustawa, że chociaż on nie miał już gospodarstwa, bo wcześniej sprzedał, ale można było się ubiegać o rentę, co wcześniej nie było. To w czerwcu 2022 roku. No i teraz właśnie były złożone też te dokumenty, przyznano mu rentę i przyznano mu ten zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek ten 500 tak zwaną. I tu nie było stopnia jakiejś kwalifikacji, ale do CPR-u złożył te dokumenty o orzeczenie tych stopni. I ja uważam, że jeśli tu w KRUS-ie dostał takie dodatki, to w CPR-ze powinien mieć kwalifikację jako znaczny stopień tego niepełnosprawności. On został tylko umiarkowany. A z czym się wiąże? Że w znacznym stopniu osoba taka może korzystać z ze zniżki bodajże na przejazd autobusów, a jest to mu niezbędne, bo nie ma takiego środka oprócz roweru. No więc przemieszczanie się tak gdzieś na dalsze odcinki, chociażby do powiatu, to jest 20 kilometrów, to te autobusy to ponad 10 zł, 11 czy 12. Ale każda złotówka dla niego, no to jest jakąś pomocą. No i tyle właśnie chciałam. Dlaczego taka rozbieżność? Czy naprawdę... I właśnie ja przegapiłam, bo tak sobie myślałam już, no teraz parę dni temu, że trzeba było się odwołać w ciągu tych, nie wiem, dwóch tygodni czy dwóch miesiąca o zmianę tego orzeczenia. Ja tego nie zrobiłam. On to w ogóle nie był świadomy tego, no bo wszystkie właśnie takie sprawy ja to mu pomagałam. Oczywiście on podpisując. Czy teraz to można wystąpić o taką, nie wiem, no ponowne rozpatrzenie, czy to już jest za późno?
Dziękuję bardzo.
A ja również pozdrawiam i dziękuję za
udzielenie informacji. Mógł zapłać.
Szanowna Pani, postaram się odpowiedzieć precyzyjnie na Pani pytanie. Jak najbardziej można ponownie złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który terytorialnie przypisany jest do Pani miejsca zamieszkania. W ramach weryfikacji stanu zdrowia, w ramach tego, że na przykład według Pani opinii ten stan zdrowia uległ pogorszeniu i Pani chce zweryfikować. Urząd ma obowiązek ponownie ten wniosek zweryfikować, sprawdzić. Proszę dołączyć do tego wniosku orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To na pewno będzie dokument bardzo pomocniczy. Różnica jest taka i to jest pewien taka niespójność w polskim systemie orzekania, że jeżeli Pani by taką niezdolność do samodzielnej egzystencji miała wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Komisję Lekarską, to jak najbardziej w ramach odpowiedniego przepisu mogłaby Pani otrzymać przełożenie na stopień znaczny w instytucji pozarentowej. Jeżeli chodzi o KRUS, niestety ustawodawca na pewnym etapie legislacji tego nie przewidział i KRUS jest to orzeczenie zupełnie niezwiązane z tym orzeczeniem pozarentowym, czyli nie ma tego przełożenia, jak jest w przypadku ZUS-u. Proszę podkreślić, składając to orzeczenie, fakt posiadania orzeczenia z KRUS-u, to na pewno będzie duża podpowiedź dla zespołu, który będzie analizował sprawę pani brata i myślę, że po skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji i po przedstawieniu tych argumentów, że tutaj brat ma faktycznie problem w codziennym funkcjonowaniu, wymaga tej opieki, wymaga tej pomocy w trybie 24-godzinnym. Myślę, że powiatowy zespół wyda stosowne orzeczenie, no zgodne z jakby z Państwa oczekiwaniami. Na czele takiego zespołu zawsze stoi lekarz, orzecznik, pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, pedagog, w zależności od tego, kto na tej komisji staje. Ja na tym etapie wspomnę Państwu, że w polskim systemie orzekania mamy dwa modele. Jeden model rentowy, o którym pani wspomniała, czyli chociażby KRUS, ZUS, Wojskowe Biuro Emerytalne czy Zakład Emerytalny MSWiA i te zespoły wydają orzeczenia o niezdolności do pracy bądź też orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. I mamy ten drugi model, czyli pozarentowy, do ulgi uprawnień. Pani wspomniała chociażby o uldze komunikacyjnej. Jest szereg innych takich ulg i tutaj osoba stojąca na komisję otrzymuje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stopniu lekkim, umiarkowanym bądź stopniu znacznym. Także tak pokrótce Państwu jakby wyjaśniłem, jak to wygląda, ale proszę, puentując, złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji. Jest nią Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności z zaznaczeniem w tym zaświadczeniu lekarskim, które Pani dołączy do tego wniosku, jeżeli oczywiście lekarz wystawiający to zaświadczenie uzna, że jest to zgodne z prawdą, że brat wymaga tej opieki osób drugich. Jest tam taka rubryka, to jest ogólnopolski druk zaświadczenia. Myślę, że wtedy na pewno lekarzowi, orzecznikowi będzie łatwiej podjąć decyzję najbardziej adekwatną do stanu zdrowia tutaj pani bliskiej osoby.
Dziękuję. Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię w sprawie tych zasiłków.
Pana imię?
Stanisław z Podkarpacia.
Dziękuję.
Zgodnie w sprawie tych zasiłków, o których była mowa, bo my mamy trzy córki niepełnosprawne. W stopniu dwie umiarkowane, niezdolne do samodzielnej egzystencji i jedną w stopniu znacznym. Czy mamy się starać na każdą jedną z tych córek, na przykład na to świadczenie, które ma być teraz pielęgnacyjne.
Proszę pana, witam pana bardzo serdecznie. Dziękuję za to pytanie. Jak najbardziej może pan się starać o to świadczenie z tego względu, że dysponentem środków tych, które byłyby ewentualnie przyznane w ramach tego świadczenia wspierającego, nie będzie pan jako rodzic czy opiekun, tylko będą pana córki. To one będą mogły dysponować tymi środkami. Natomiast wartym podkreślenia jest to, że mając już na przykład przyznane świadczenie pielęgnacyjne na jedną z córek chociażby, bo pewnie tu przy stopniu znacznym pan z takiego świadczenia pielęgnacyjnego może skorzystać, to jakby już to wyklucza możliwość uzyskania świadczenia wspierającego na tą jedną osobę, na którą pan to świadczenie pielęgnacyjne pobiera, na te pozostałe dwie córki, które zrozumiałem, że mają stopień umiarkowany, ale wspomniał pan też o tym, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Także tu widzę taką delikatną rozbieżność, bo jeżeli ktoś jest niezdolny do samodzielnej egzystencji i na przykład to orzeczenie jest wydane przez ZUS czy przez tą instytucję oprócz KRUS-u, to można przełożyć to na stopień znaczny wówczas. Także tutaj, jeżeli chodzi o dwie córki, na które pan nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, może pan jak najbardziej złożyć wniosek o to świadczenie wspierające.
Czyli na jedną i na drugą mogę uzyskać to świadczenie, tak?
Jak najbardziej. Znaczy, pan tego świadczenia nie uzyska. To świadczenie uzyskają córki, które pobierają jakieś świadczenie. Pewnie jest to renta socjalna. Zapewne, skoro są to już dorosłe osoby.
I plus wtedy 500 to... plus.
Słucham?
Plus 500 plus.
No, tak to się potocznie mówi, ale w nazewnictwie, w obiegu prawnym jest to tak zwane świadczenie uzupełniające. Mm-hmm. Czyli dysponują już jakąś kwotą swojego świadczenia i oprócz tego mogą się starać o świadczenie wspierające, ale to te środki będą już wtedy przypisane stricte do ich dochodu, tak? Nie do dochodu pana jako opiekuna, tylko do ich dochodu. A na co one przeznaczą te środki, to już, że tak powiem, jest dobrowolna kwestia. Mogą przeznaczyć na usługi opiekuńcze, na doposażenie mieszkania, na co tylko będą chciały. To one będą już dysponentkami tego świadczenia.
A jeszcze taka jedna sprawa. Jeżeli na przykład ktoś pobiera emeryturę i chciałby z tej emerytury zrezygnować i na poczet opieki nad córką. Czy jest taka możliwość?
Proszę pana, w przepisach polskiego prawa stricte nie ma takiego przepisu, który by mówił o tym, że jest taka możliwość, ale są wyroki Trybunału, chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2017 roku, który o tym mówi. I wówczas, jeżeli pan otrzyma odmowę przyznania takiego świadczenia, taka odmowa będzie wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to polecam odwołać się panu do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze przyzna rację osobie odwołującej się, czyli uwzględni pana odwołanie, to obowiązkiem gminy jest poinformowanie strony o tym, że można zawiesić prawo do świadczenia emerytalnego i jakby przejść na to świadczenie pielęgnacyjne. Osobiście znam taki przypadek jednej z mieszkanek powiatu Radomskiego, która zawiesiła prawo do emerytury i opiekuje się swoim niepełnosprawnym mężem o stopniu znacznym i jak najbardziej korzysta z tego świadczenia pielęgnacyjnego. Ale droga jest taka. W pierwszej instancji otrzymuje pan zapewne odmowną decyzję ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Później można skorzystać z tego prawa do odwołania za pośrednictwem SKO, umiejętnie napisać takie odwołanie i myślę, że SKO w większości przypadków, jak pokazuje praktyka, uchyla tą decyzję gminy i przyznaje to świadczenie, kierując się tymi wyrokami sądów czy też trybunałów w zakresie niekonstytucyjności tych przepisów.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mówię, że z Mazowsza.
Prosimy.
Ja mam pytanie odnośnie ośrodka pomocy w Starej Błotnicy, bo zwracaliśmy się z prośbą, chodziło tutaj o osobę, która wyszła ze szpitala, żeby udzielić jej jakiejś pomocy doraźnej, dopóki nie załatwimy jakiegoś miejsca w domu pomocy społecznej. No i kierownik twierdzi, że nie ma takiej możliwości, żeby ani była pomoc ze strony ośrodka na zasadzie jakiegoś pracownika, który po prostu by mógł zajrzeć tam, zobaczyć, czy ta osoba jak sobie radzi, czy jeszcze żyje, czy już nie. No i właśnie chodzi mi o to, czy to jest, czy w ogóle są jakieś takie możliwości, istnieją. Z tego, co się orientowałem, to w innych województwach jakąś taką pomoc organizują dla takich osób samotnych, które sobie nie do końca dobrze radzą. To tyle chciałem. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Proszę pana, ja może panu odpowiem tak, charakteryzując, jak zrozumiałem tą sytuację, pan scharakteryzował, że to jest osoba samotna, która po szpitalu wymaga takiej opieki. No pierwszy krok, jaki należałoby w takiej sytuacji uczynić, to zwrócić się do pracownika socjalnego, który pracuje przy danym szpitalu, tak aby to on podjął kroki, aby zapewnić państwu, panu wymagającego opieki odpowiednie miejsce, godne i pozwalające mu w sposób bezpieczny dotrwać do momentu, kiedy zostanie umieszczony w domu pomocy społecznej. Też nie jest tak, że dom pomocy społecznej to jest placówka, gdzie oczekuje się na miejsce miesiącami. Jeżeli sytuacja tego wymaga, to dyrektor domu pomocy społecznej po konsultacji z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej taką osobę może przyjąć również już po szpitalu, czyli taka osoba może tam trafić jeszcze przed momentem wydania decyzji administracyjnej o umieszczeniu w takim DPS-ie. Ja już wspominałem dzisiaj o usługach opiekuńczych realizowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Polecam panu, żeby jeszcze raz do gminnego ośrodka pomocy społecznej się udać. My też tutaj z panem starostą poinformujemy pana wójta o tym, że taka sytuacja w gminnym ośrodku pomocy społecznej ma miejsce, a państwa prosimy o niezwłoczny kontakt z GOPS-em w Starej Błotnicy i myślę, że sprawa zostanie szybko rozwiązana i osoba, która wymaga tej opieki, jak najbardziej taką opiekę będzie miała zagwarantowaną. Na dzień dzisiejszy pewnie miejscu zamieszkania, a w najbliższym czasie, czy to w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, jeżeli tutaj spełni określone kryteria związane ze skalą niesamodzielności, tak zwaną skalą Bartel, czy też w domu pomocy społecznej, jeżeli jest osobą przewlekle somatycznie chorą, a tym bardziej osobą samotną. Ja ze swojej strony mogę panu pomóc w zakresie uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które na pewno przyspieszy ten proces. Zapraszam do powiatowego zespołu na ulicę Mazowieckiego 7. Nawet jutro po godzinie 13 może pan się u mnie zjawić i myślę, że sprawę rozwiążemy w miarę szybko. Ja obsługuję akurat teren również Starej Błotnicy powiatu białobrzeskiego, także zapraszam do mnie. Moje drzwi są otwarte dla wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy, a tym bardziej w sytuacji, kiedy ktoś jest samotny i takiego wsparcia na CIT-o wymaga.
Ja oczywiście również jako wicestarosta powiatu białobrzeskiego, jeżeli potrzebuje pan jakiejkolwiek pomocy, oczywiście tutaj na falach na audycji nie będziemy rozmawiać o szczegółach, ale jeżeli jest jakakolwiek potrzeba konsultacji tej sprawy, to zachęcam do kontaktu z moim sekretariatem. Jutro w godzinach południowych będę dostępny do pana dyspozycji. Zachęcam do kontaktu, do telefonu, na pewno tą sprawę skonsultujemy, jesteśmy w dobrych relacjach z panem wójtem. Myślę, że nie będzie tutaj problemu, żeby wspólnie z panem Łukaszem pomóc.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie.
Pani ma na imię?
Barbara.
Dziękuję.
Ja mam takie pytanie odnośnie panów, którzy kandydują do samorządów. I szczebla powiatowego, i szczebla wojewódzkiego. No sprawa tego wymuszania na lekarzach, jak to się klauzuli, usunięcia klauzuli
sumienia, klauzuli sumienia, tak.
W kwestiach aborcyjnych i w kwestii sprzedaży tym młodocianym dziewczynom tabletek. Chciałam zapytać, jak panowie po wybraniu na dane stanowisko, za jakie zajmiecie stanowisko? Czy to będzie stanowisko podporządkowane nakazom z rządu, czy możecie państwo, czy panowie sami podejmować zgodnie z własnym sumieniem? Bo przecież dyrektorzy szkół i dyrektorzy szpitala też będą musieli się podporządkować tym nakazowi zniesienia klauzuli sumienia.
Dziękuję bardzo, pani Barbaro. Panowie,
Szanowna pani, ja tak jednoznacznie odpowiem. Ja nie podporządkuję się żadnemu złu, które chociaż będzie nawet wynikało z przepisów. Dla mnie kanon wartości, a również przede wszystkim wartości chrześcijańskich jest najistotniejszy. To jest moja wiara, to jest moje przesłanie, którym się staram w życiu kierować, również w pracy samorządowej. Jak najbardziej będę dążył do tego, żeby w moim samorządzie, w samorządzie powiatu radomskiego, czy w innych samorządach, z którym mam nadzieję będę współpracował, nie było takiego nakazu i żeby to ta decyzja związana z klauzurą sumienia pozostała, bo jeżeli wchodzimy w zakres sumienia ludzkiego człowieka i chcemy dyktować, w którym kierunku to sumienie musi iść, to znaczy, że jest to już narzucona dyktatura odgórnie przez władzę centralną. Absolutnie. Dla mnie, ja też mówię zero-jedynkowo, ochrona ludzkiego życia jest najważniejsza. Jestem w 100% przeciwnikiem aborcji, z wielką przykrością, z wielkim niepokojem patrzę na przyszłość polskiego prawa, które niestety idzie w kierunku liberalizacji tych przepisów. Na to nie ma mojej zgody i jako radnego w chwili obecnej gminnego mam nadzieję, że dzięki państwu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z Radomia i okolicznych powiatów na to mojej zgody nigdy nie będzie. I na każdym szczeblu, czy to będzie samorząd gminny, czy powiatowy, czy samorząd wojewódzki, będę artykułował swoje poglądy. Dla mnie najistotniejsze jest to, co mówi Kościół katolicki i moja wiara. Jesteśmy na antenie katolickiego Radia Maryja. Ja swoich poglądów się nie wstydzę i zawsze będę je artykułował. Przede wszystkim ochrona ludzkiego życia, bo mówimy o przyszłości, o dobrej przyszłości. Jak możemy odnosić się do wszelkich programów, jeżeli zaniedbamy tą podstawową kwestię, jaką jest życie ludzkie.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Grażyna z Warszawy. Ja mam pytanie do pana Łukasza. Właściwie jest zgłoszenie pewnej trudności. Chodzi o to, o zamianę emerytury na świadczenie, tylko nie pamiętam, pielęgnacyjne się nazywa, czy jakoś inaczej. W każdym razie chodzi o opiekę nad chorym, nad niepełnosprawną osobą w rodzinie, więc to niestety nie jest takie proste, żeby uzyskać to świadczenie pielęgnacyjne, trzeba się najpierw zrzec emerytury. Zrzec emerytury najpierw. I wtedy czas między następnymi jakimiś orzeczeniami, znaczy jakimiś tam rozpatrzeniami właśnie tego wniosku, no, znaczy nie dostaje się wtedy pieniędzy, a może być negatywne. W mojej sytuacji było negatywne i było uzasadnienie takie, że ja nie zrzekłam się tej emerytury. A jak wyjaśniałam, to właśnie jeżeli się zrzeknę emerytury, to nie wiadomo kiedy, ile to będzie trwało, może i pół roku. I można nie mieć środków do funkcjonowania w ogóle. To jest w ogóle jakieś koło zamknięte. Nie do rozwiązania sytuacja.
Dziękuję pani Grażyno, panowie.
Pani Grażyno, ma pani rację w tym, co pani oczywiście mówi. To jest duża trudność. Ja bym tylko słowo zrzec się zastąpił słowem zawiesić prawo do emerytury. Bo jakby prawo do świadczenia pani będzie posiadała do końca swojego życia, bo jest to prawo już niezbywalne, jeżeli mówimy o kwestiach emerytalno-rentowych. Emerytalnych, bo rentowych to byłoby niewłaściwe sformułowanie. Także może pani zawiesić to prawo. W momencie złożenia wniosku, jeżeli pani przewiduje, że samorządowe kolegium odwoławcze przyzna pani rację w tym odwołaniu, to od momentu złożenia tego wniosku i odwołania przysługiwałoby pani tak zwane wyrównanie tego świadczenia. Czyli teoretycznie, dla przykładu, bo każde samorządowe kolegium odwoławcze działa trochę inaczej. Jedne rozpatrują szybko wnioski, drugie niestety ze względu na skomplikowane postępowanie wydłużają na mocy kodeksu postępowania administracyjnego czas rozpatrywania wniosków i ten okres może się wydłużyć. No ale niestety, no, to nie jest usankcjonowane w polskich przepisach prawa, tak jak wspomniałem. O tym mówią liczne wyroki trybunałów czy wyroki sądowe i na tym się często opiera SKO, czyli samorządowe kolegium odwoławcze. No jest to niestety ryzyko tego, że można tego świadczenia nie uzyskać, a jeżeli się emerytury zawiesi, no to odwieszając ją otrzymuje się wypłatę od miesiąca, kiedy się ją fizycznie odwiesi, prawda? Czyli można stracić jakieś środki, ale no mówię, ja znam taki przykład, że osoba, emerytka, zawiesiła prawo do emerytury wypłacanej akurat przez KRUS i przeszła na to świadczenie pielęgnacyjne. To mogę potwierdzić, taka osoba jest mi osobiście znana. Jest to oczywiście proces skomplikowany, nie jest to takie zero-jedynkowe, no ale polski system orzekania i wsparcia naprawdę wymaga jeszcze gruntownej reformy i to jest no, duże zamieszanie w tym zakresie niestety funkcjonuje w polskich przepisach.
Dziękuję. Panowie, myślę, wybory samorządowe. Dziś temat rola zadania władzy samorządowej. Gdybym prosił o podsumowanie różnych głosów, tego też i jak panowie na to postrzegają. Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki, ostatnie 8 lat, kandydat na prezydenta Radomia.
Myślę, że ta dyskusja, której się przysłuchujemy, no skupia się wokół kwestii społecznych, kwestii osób niepełnosprawnych. Jest to bez wątpienia duży problem. Słuchacze, którzy dzwonią do nas tutaj, do Radia Maryja, no mają konkretne problemy do rozwiązania. Napotykają różnego rodzaju bariery, także administracyjne. Myślę, że wszyscy jako administracja i ta centralna, rządowa i ta samorządowa powinniśmy starać się tworzyć takie prawo, które będzie jak najbardziej czytelne, niedwuznaczne i będzie odpowiadało na zapotrzebowanie tych naszych potrzebujących osób, także osób niepełnosprawnych. Więc myślę, że przed nami sporo pracy także w samorządzie, żeby także te nasze lokalne procedury na poziomie gminy czy powiatu w ten sposób ustalać, żeby takich telefonów po prostu było jak najmniej, bo nieraz po prostu no, przykro słuchać.
Dziękuję. Pan Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego, kandydat do Rady Powiatu Białobrzeskiego.
Ja przyznam szczerze, że debiutuję dzisiaj w Państwa audycji. Niemniej jednak bardzo pozytywnie ją odbieram i widać, że tego typu forma cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców całej Polski, zarówno tutaj naszych regionów, jak i innych dalszych ośrodków. I w tych wszystkich głosach widać też dużą dojrzałość, taką społeczną, zatroskanie o wiele spraw, także lokalnych, więc to na pewno postawa budująca, zwłaszcza przed wyborami samorządowymi. W tych telefonach poruszane jest wiele wątków, ale też trzeba przyznać, że widać pewne niezorientowanie w różnych barierach, przepisach, które rzeczywiście na drodze administracyjnej się pojawiają, także tej samorządowej. I właśnie zbliżające się wybory samorządowe będą też o tym. O tym, jacy ludzie będą pełnić stanowiska kierownicze, jakimi wartościami będą się cechować właśnie także w kontekście kontaktów z mieszkańcami. Ja chciałbym przywołać to jeszcze raz, że drzwi gabinetu każdego samorządowca muszą być otwarte, nie powinny być otwarte. One muszą być otwarte, bo każdy samorządowiec, radny, wójt, burmistrz, starosta, członek zarządu jest wybrany przez ludzi i dla ludzi. I tutaj rzeczywiście bardzo ważna decyzja przed nami. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, aby iść do wyborów samorządowych, postawić na ludzi sprawdzonych, godnych zaufania, a wszystkich mieszkańców powiatu białobrzeskiego, gminy Białobrzeg i Stromiec proszę o poparcie mojej kandydatury numer 2 na liście w wyborach do Rady Powiatu. Pozdrawiam serdecznie.
Szanowni Państwo, okres najbliższy to okres bardzo wymagający dla nas wszystkich, bo zbliżają się niewątpliwie wybory samorządowe i tak jak tutaj wielokrotnie padło, ten wymiar samorządowy jest bardzo szeroki i tych problemów, z którymi się borykamy, też jest bardzo wiele. Najistotniejsze z punktu widzenia samorządu jest to, żeby osoby, które zasiądą w poszczególnych radach gmin, radach powiatów, czy tak jak w moim przypadku, mam nadzieję, w Radzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w swoim działaniu kierowały się odpowiednimi wartościami. Jako słuchacz Radia Maryja niewątpliwie te wartości mam wypracowane i z tymi wartościami chciałbym wejść do Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ta rada niewątpliwie wymaga pewnego odświeżenia. Marszałek województwa mazowieckiego, to tak Państwu wspomnę w ramach ciekawostki, swoją funkcję pełni od 21 lat nieprzerwanie. Myślę, że jest to już czas na zmiany, a taki czas na zmiany może nastąpić wtedy, kiedy Państwo dacie szansę ludziom młodym na to, aby do tych szczebli samorządu się dostali. Gorąco zachęcam, polecam, aby na listach właśnie szukać młodych ludzi, tych, którzy debiutują w pewnych radach, bo młodość to przyszłość. Ja też z takim przesłaniem idę. Osobiście zwracam się do Państwa z prośbą przede wszystkim o modlitwę za naszą ojczyznę, umiłowaną ojczyznę Polskę, która znalazła się na pewnym zakręcie historii. Z wielkim niepokojem i z wielką obawą patrzymy w przyszłość. Ale od tego jest rodzina Radia Maryja, od tego jesteśmy my, aby wziąć różańce w dłoń i chociażby zadeklarować przez te najbliższe dni dziesiątek różańca w intencji ojczyzny, w intencji Polski, w intencji tych wyborów. Ja bardzo dziękuję za to, że wiele inicjatyw związanych z tą modlitwą za naszą ojczyznę Polskę jest realizowanych na antenie Radia Maryja. Też staram się włączać w te inicjatywy. Proszę Państwa przede wszystkim o modlitwę, o to, abyśmy my jako kandydaci w tych wyborach poczuli tę siłę, która przemawia poprzez prawdę, którą głosimy, prawdę o Polsce, prawdę o polskim samorządzie. Ja osobiście kandyduję, tak jak ojciec zaznaczył, do Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Moje nazwisko będziecie Państwo mogli znaleźć na drugiej pozycji, na liście Prawa i Sprawiedliwości, w całym mieście w Radomiu, w powiecie radomskim, w powiecie przysuskim, w powiecie grujeckim, lipskim, kozienickim, zwoleńskim, szydłowieckim, białobrzeskim. To jest naprawdę bardzo duży zakres. Jeżeli Państwo uznacie, że moja skromna osoba może i powinna reprezentować Państwa poglądy i nasze wspólne poglądy na arenie sejmiku, to proszę Państwa o to, abyście pamiętali 7 kwietnia o moim nazwisku, głosując i biorąc udział w tych wyborach. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Łukasz Mierzejewski, radny Rady Miasta Jedlnia Letnisko, kandydat do sejmiku województwa mazowieckiego. Bardzo dziękuję. Pan wicestarosta powiedział już pierwszy raz u nas. Kogo chciałby Pan pozdrowić?
Pozdrawiam oczywiście wszystkich mieszkańców powiatu białobrzeskiego, wszystkich gmin, najbliższą rodzinę i wszystkich tych, którzy wytrwali z nami do tak późnej pory. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pan wicewojewoda był?
No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich radomian, którym życzę tego, żebyśmy 7 kwietnia zmienili Radom, żebyśmy dali szansę Arturowi Standowiczowi, który jest najlepszym kandydatem na prezydenta miasta Radomia. Obiecuję solidną, uczciwą, rzetelną pracę na rzecz nas wszystkich, całego naszego środowiska. Szczęść Boże wam wszystkim.
Bardzo dziękuję. Dziękuję naszym gościom. Dziękuję też i Państwu za uwagę, za telefony, za to, że byliście razem z nami. To były rozmowy niedokończone.